Dzień dobry, moi mili. Dziś będę rozmawiał z Karolem Sadajem o startupach i o tym, jak wy, jeżeli tylko będziecie wystarczająco przedsiębiorczy, możecie zgarnąć całkiem spore dotacje na wasz biznes. Zaczynajmy. Dzień dobry, Karolu.
Cześć.
Jesteś osobą, która jest odpowiedzialna za to, że w Polsce jest Revolut.
Tak. Tak.
Słyszałem, że jesteś, że byłeś, bo teraz już nie jesteś, pierwszą osobą, która w Polsce zajmowała się wprowadzaniem tego produktu, tej usługi. Więc jakbyś mógł powiedzieć dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest, czym jest Revolut?
Revolut w największym skrócie jest aplikacją finansową, do której można mieć kartę. I tę kartę można normalnie używać, tak jak używa się karty bankowej. Ale jest szereg zalet, które uważam, że dość mocno sprawiają, że ludzie chcą korzystać z Revoluta. Pierwsza rzecz jest taka, że za każdym razem, gdy użytkownik naszej aplikacji płaci w innej walucie niż na przykład złotówki, to mamy dobry kurs, który mu oferujemy i może płacić tak naprawdę nie wymieniając w ogóle walut. Czyli za każdym razem, jak idziesz za granicę, to możesz w łatwy sposób płacić Revolutem, nie myśląc o tym, jaka jest konwersja, to po prostu wszystko się dzieje z jednej waluty. A druga kwestia, która jest tym, czym użytkownicy bardzo często wyróżniają naszą usługę, jest UX, czyli User Experience, doświadczenie użytkowania.
Czyli są konkurencyjne produkty, od których jesteście lepsi pod względem wygody użytkowania, tak?
Wiesz co, to często porównanie jest do aplikacji bankowych.
Tak?
W momencie, w którym zaczynasz używać Revoluta nie tylko w trakcie podróży, ale też używasz go na co dzień. Na przykład prosta rzecz, czyli idziesz ze znajomymi na kolację. Tak? I zawsze jest problem z tym, żeby rozliczyć tę kolację na koniec. Dzisiaj wykorzystując Revoluta, wystarczy, że ty zapłacisz, znajdziesz ich na liście swojej książki, zaznaczysz i oni od razu dostają pusza i mogą ci przelać pieniądze.
Ale tak, wszyscy muszą używać tej aplikacji.
Tak, tak. Na szczęście jest już...
To jest ten haczyk.
No, jest już 370 tysięcy użytkowników Revoluta w Polsce, więc jest coraz większa szansa, że twoi znajomi mają Revoluta i możesz z nimi to rozliczać.
Moi znajomi mają Revoluta.
I to się też tak rozwija właśnie, bo jak ludzie zaczynają używać produktu, to oni najczęściej są z niego na tyle zadowoleni, że polecają go innym. I to jest znakomity sposób, w którym rośniemy. I ten wzrost jest w dużej mierze właśnie dzięki rekomendacjom.
Słyszałem o tym, że twoja w ogóle ścieżka kariery i to, że jesteś teraz w Revolucie, to jest już kilka etapów za tobą. Wcześniej byłeś między innymi w Uberze.
Tak.
Czy też go wprowadzałeś do Polski?
Nie.
Tam już
nie,
byłeś
do Ubera dołączyłem dużo później, na późniejszym etapie.
Co tam robiłeś?
W Uberze byłem szefem marketingu. To był też ciekawy moment, bo tak naprawdę dołączyłem jako szef już istniejącego zespołu i trochę wniosłem moich wcześniejszych doświadczeń korporacyjnych w kontekście tego, jak definiować strategię. Zaczęliśmy robić pierwsze badania rynkowe, takie profesjonalne i w ogóle zastanawialiśmy się, co możemy zrobić, żeby rozwinąć ten biznes dalej. Tak? No bo do pewnego momentu startupy i nowoczesne technologie dość łatwo łapią użytkowników, tych takich pierwszych po prostu early adapterów, jak możemy powiedzieć ładnie po angielsku.
A ty byłeś już w momencie, w którym
Uber
hulał.
W momencie, w którym już hulał i chcieliśmy go dalej zeskalować.
Okej. Okay. I co mogę przez to rozumieć? W sensie, czym się zajmował twój jakby... Czym ty się zajmowałeś na takim etapie firmy? Bo to jest faktycznie bardzo ciekawe. Wchodzisz sobie na rynek nowy, masz ludzi, którzy zawsze są zainteresowani nowinką. Podejrzewam, że w Revolucie jest podobnie.
Tak,
żeby była jakaś gwarantowana pula osób, które to zainstalują, bo zawsze instalują nowe rzeczy, żeby spróbować. I teraz po jakim czasie i co się dzieje dalej? Bo podejrzewam, że teraz Revolut powoli zaczyna dochodzić do takiego momentu, czy jeszcze nie?
Wydaje mi się, że jeszcze nie. Patrząc jakby na wzrost, cały czas bardzo mocno rośniemy organicznie. Wiesz, tam są różne etapy, tak? Bo na początku są ludzie, którzy przychodzą do ciebie tylko i wyłącznie z racji tego, że to jest nowość, tak? Później przychodzą do ciebie ludzie, którzy chcą być trendy na czasie, tak? Nagle to coś jest modne i oni wciągają następnych. Produkt zaczyna coraz bardziej hulać, no bo masz po prostu skalę, tak? Którą świetnie na przykład widać właśnie w Revolucie, tak? Że im więcej osób ma, tym więcej poleca. I jak będziesz się mógł rozliczać ze swoimi znajomymi, to jest większa szansa, że będziesz chciał mieć. No wracając na chwilę do Ubera, to pojawia się taki moment, w którym są ludzie, którzy nie są tak łatwo do przekonania w kontekście tego, żeby dołączyć, na przykład ściągnąć aplikację, tak, to może być jakaś dla nich bariera. To, że oni mają jakiś opór wobec nowości I te wszystkie rzeczy,
to może
które...
Może taksówkarze mogą mieć opór.
taksówkarze tak naprawdę...
Wobec Ubera.
To też jest ciekawa historia, bo ta kategoria się bardzo rozwija.
No.
Tak, taksówkarze mają coraz więcej kursów, coraz więcej licencji taksówkarskich jest wydawanych. Mm. Więc to też nie jest aż tak jednostronna narracja, jak oni potrafią mieć. Ale okay. Jak wiesz, nie pracujesz w Uberze, więc...
Nie, no jasne, oczywiście,
nie śledzę tego tak bardzo jak kiedyś.
No dobrze, to powiedz jeszcze, tak ty staram się chwycić trochę w żagle tą twoją ścieżkę kariery. To, mm-hmm. to co robiłeś i co robisz teraz, no
tak.
Nie? Z czego wyszedłeś? W sensie, co mm-hmm. sprawiło, że w ogóle wszedłeś w nowe technologie, w startupy, w tego Jasne. Typu
tak, tak jakby wspólnym mianownikiem tych wszystkich działań, które robiłem, to no. był gdzieś marketing. Tak, mm-hmm. to nie pojmowane tylko z perspektywy komunikacji, ale szeroko pojęty marketing, tak jak na studiach można się go nauczyć.
Ale studiowałeś marketing?
Tak, tak. Studiowałem okay. marketing na Uniwersytecie Gdańskim.
Okay.
Studiowałem marketing, strasznie chciałem robić marketing na dużą skalę, stąd też zacząłem w ogóle od tego, że miałem mocny plan, żeby zrekrutować się do dużej korporacji. To jeszcze nie był taki czas, że korporacje były tak strasznie B jak dzisiaj, że to jest najgorsze miejsce. Ja dalej uważam, że to nie jest najgorsze miejsce do pracy. To jest miejsce, w którym można dużo nauczyć się strategii, warsztatu i robienia biznesu na od razu bardzo wysokim poziomie. Tak? I to był też powód, dla którego byłem w PepsiCo w zasadzie 5 lat.
Zaraz po studiach, czy jeszcze na studiach?
Zaraz po studiach, tak naprawdę. Miałem jakąś pracę lokalną w Trójmieście. Pracowałem w firmie, która robiła drzwi wewnętrzne. Mhm. Ale dość szybko wiedziałem, że to nie jest to. Okay. Że tam za wiele się nie nauczę, tak? Że ten biznes bardziej był rozwijany tym, że był boom wtedy budowlany i wszystko się sprzedawało na pniu, mhm. a nie marketingiem, jakąś strategią. Więc jakby zacząłem od PepsiCo. Mhm. Tam było ciekawa, unikalna możliwość tego, że rozwijaliśmy też lokalnie produkty i to produkty tak od poziomu konceptu. Coś, co dzisiaj się mało zdarza nawet
lokalnie,
w korporacjach, czyli w Polsce. Tak.
Okay.
Tak, czyli na przykład masz pomysł, że kurczę, może powinniśmy rozwinąć kategorię przekąsek, wprowadzając wielozbożowe paluszki.
Mm.
I zaczynasz od tego, jakby w ogóle, czy takie paluszki istnieją. Zaczynasz testować koncepty, pytasz ludzi, co, drogi Karolo, byś pomyślał na to, że nagle paluszki mogą być wielozbożowe. I wtedy zaczynasz rozumieć w ogóle, jaki jest potencjał. Pokazujesz opakowanie, pokazujesz produkty bez konceptu, czyli pokazujesz sam produkt i na przykład porównujesz paluszek, który jest normalny z wielozbożowym i sprawdzasz, jak ludziom one smakują.
Później czyli takie AB-testy, można
tak,
powiedzieć?
Tak, tak, ale to nawet nie są AB-testy, to dużo bardziej zaawansowane niż metodologia, która często jest dzisiaj w internecie. I później na przykład pokazujesz im koncept i wychodzą czasami ciekawe rzeczy, bo ludzie na poziomie deklaracji chcą wszyscy zdrowo jeść, a nagle im pokazujesz coś, co jest w kategorii, która ma im przyjemność, a nie do końca wartości odżywcze.
Okay.
I mówisz im na przykład, że coś będzie wielozbożowe, a oni mówią, że nie chcą tego w ogóle. Oceniają to jako dużo mniej smaczne. Z założenia. Więc te deklaracje się często rozjeżdżają rozjeżdżają z rzeczywistością, no ale to jest bardzo ciekawe w kontekście tego, że masz tak naprawdę możliwość, żeby poznać to, jak ludzie myślą. Sprofilować ten produkt, żeby rzeczywiście na przykład miał lepsze wartości odżywcze, ale był akceptowalny na poziomie smaku i zakomunikować go w taki sposób, żeby oni jeszcze chcieli go kupić. Tak, to są rzeczy, później idziesz z tym do fabryki i chcesz go wyprodukować, więc rozmawiasz z ludźmi z R&D, jakby jak jesteśmy w stanie wyprodukować te paluszki. Okay. Zaczynasz rozumieć wszystkie historie odnośnie strat produkcyjnych, całego procesu, jego powtarzalności. Jak to zrobisz, to definiujesz całą kampanię marketingową. Jak ją masz, to musisz przekonać sprzedaż, żeby oni chcieli to wstawić do sklepów, żeby oni to sprzedali.
I to jest wszystko na twoich barkach.
Tak. Jako brand manager zajmowałem się jakby całością tego procesu. Więc to było duże wyzwanie. Tak, wiesz, trochę jakbyś miał swój biznes w ramach organizacji w środku. No ale...
I co było dalej?
W pewnym momencie doszedłem do wniosku, że kariera korporacyjna, mimo że jest ciekawa, to gdzieś nie do końca jest tym, co chcę robić.
No bo PepsiCo daleko do bycia startupem.
Tak, daleko.
60 lat.
Gdyż jakby widziałem bardzo mocną zmianę, która idzie związana z internetem i z digitalem. Tak, okay. I starałem się, wierząc, że to jest absolutnie przyszłość wszystkiego dzisiaj, a jeżeli chodzi o biznes, to przejść i być na bieżąco. I dostałem się do Google'a w tym momencie. I no, nie można być bliżej technologii niż w Google'u.
Czy to jest tak, jak się. Podjęcie pracy w Google'u jest tak, jak się zwyczajowo mówi i myśli, że to jest. O Jezu, to jest to?
Ja tam pracowałem trochę inaczej, bo pracowałem jako kontraktor. Więc ja byłem tam na zastępstwie. Zastępowałem kogoś, więc tam byłem rok i 3 miesiące, z tego co pamiętam.
Okay.
Więc ten cały proces rekrutacji, który jest standardowy, to ja go nie przechodziłem, ale on też się zmienił. To już nie jest tak, że tam są pytania, które są na dość mocnym poziomie abstrakcji. To też się zmieniło.
Okay.
Chyba doszło do wniosku, że to nie do końca jest odpowiedź na pytanie, jak ktoś później będzie się zajmował konkretną pracą w środku.
Tak.
Ale na pewno to, co jest dużym wyzwaniem w kontekście w ogóle dzisiaj pracy i tego, jakby jaką wybrać ścieżkę, jaką wybrać karierę, jest to, że jeżeli chcesz być w technologiach, to musisz być ich bardzo blisko, bo one się strasznie rozwijają. Tak? Jeżeli ci nie ma rok, nie ma ci dwa lata, to jakby tracisz po prostu...
No, Revoluta jeszcze w zeszłym roku...
Tak. Tak, no był w Polsce, było 40 tysięcy użytkowników,
ale zaczynał dopiero być, w sensie wiesz, ja mówię o takim poziomie nawet większe miasta, ludzie, którzy ogarniają technologię, to jeżeli się cofniemy o rok, to się dopiero zaczynało tak naprawdę.
Oczywiście, tak, nie było tej skali, więc wiesz, jakby to jest tak dynamiczne i tak nietransferowalne na poziomie uczelni na przykład, no możesz się nauczyć tam podstaw, które ja na przykład bardzo doceniam, bo one się nie zmieniają.
Czyli jesteś osobą, która nie zarzuca w ogóle idei, studiów i tak dalej.
Absolutnie nie.
To bardzo cenne,
bo w pewnym momencie to wiesz, strukturyzuje sposób, w jaki myślisz. Tak. Mhm. Nie zmieniają się potrzeby ludzi, możesz zmienić trochę sposób, jak je dostarczasz. Mhm. Tak. No to, że dzisiaj ludzie więcej piszą niż dzwonią, nie sprawia, że ze sobą nie rozmawiają. Jestem daleki od takiego ogólnie.
Jesteś po tej stronie? Pracujesz w technologiach, nie mógłbyś powiedzieć nic innego, to w ogóle.
No, ludzie często więcej ze sobą rozmawiają. No. Może nawet bardziej skupieni niż zabiegani gdzieś tam odbierając telefon i na szybko chcący kończąc rozmowę.
Myślisz?
Tak mi się wydaje. Oczywiście to nie są obserwacje poparte badaniami. Ja jako marketer nauczyłem się, że można się mocno pomylić, jeżeli czegoś nie testujesz. Ale też badania ci nie odpowiedzą na wszystkie rzeczy.
Nie, no oczywiście, że tak, to w ogóle nie mam żadnej wątpliwości. Ale dobrze, byłeś w Google, potem przyszedłeś do Filipa Morrisa, czy
byłeś w Filipie Morrisie, tak, jeszcze w międzyczasie byłem 9 miesięcy w Filipie Morrisie. Później byłem w Google, później byłem w Uberze, a teraz jestem w Revolucie.
Od zeszłego roku, od połowy zeszłego roku.
Tak od lutego.
No dobrze, czyli Revolut jako aplikacja jest bezpośrednią, można powiedzieć, że bezpośrednią konkurencją dla banków?
Nie, my jesteśmy bardziej komplementarną usługą dla banków, bo cały czas, żeby doładować Revoluta, musisz mieć konto w banku.
Normalne.
Tak.
Okej.
Okay. Tak. No,
ale jednak odbieracie bankom jakiś element tego, czym oni mogą się zajmować, czyli nie wiem, kontem walutowym na przykład.
Właśnie to jest ciekawe, bo jakby cała ta zmiana sprawiała, że banki też bardzo mocno rozwinęły swoje oferty walutowe.
Okej.
Okay. Moim zdaniem bardziej rozwijamy kategorie, bardziej sprawiamy, że ludzie na przykład nie jeżdżą z gotówką, nie wymieniają jej w kantorach, tylko zaczynają w ogóle używać kart i się tego nie boją.
W ogóle jeszcze istnieją, to jest niesamowite.
Istnieją i tam potrafią być kolejki nawet.
To jest niebywałe dla mnie.
Cały czas, tak. No. Więc moim zdaniem się rozwija kategoria. Mhm. Bardziej. Polacy dużo podróżują. Jakbyś porozmawiał z firmami turystycznymi, to one po prostu mają boom już od kilku lat. Teraz jeszcze 500+ się pojawiło. To są rzeczy, które też wpływają na turystykę.
Okej. Okay. Znaczy jakoś chodzi ci o to, że zmienia się mindset ludzi, których jest coraz więcej, którzy mają możliwość, żeby wyjechać z Polski, więc potrzebują sprytnego...
To jest tak, jak kiedyś było z roamingiem. Pamiętasz, kiedyś jak wyjeżdżałeś za granicę, to od razu włączałeś datę i nigdy nie chciałeś je włączyć. To było największe po prostu przekleństwo i nawet przez myśli nie przeszło,
żeby... Bo wracasz 10 tysięcy na koncie.
Tak.
Mniej.
Później było tak, że zaczęły się pojawiać jakieś pakiety z internetem, ale cały czas bardzo dużo osób się tego bało. Że wiesz, szybko zużyję megabajt i na koniec przyjdzie wielki rachunek. Aha. Dzisiaj, też nie mam danych, ale widzę po tym, ile moich znajomych i jak sam zachowuje się za granicą, też Unia Europejska w tym pomogła. Tak, dzisiaj w ogóle nie ma jakiegoś oporu przed tym, żeby używać telefon za granicą.
No nie, absolutnie. Tam 3,5 giga, coś takiego, więc zupełnie nie ma żadnego problemu.
No, więc to jest jakby sposób, w jaki technologia demokratyzuje i rozwija to, jak ludzie się zachowują po prostu.
Okay. Uważam, że z korporacji, w sensie... Uważam, że z myśleniem o korporacjach takim negatywnym, to jest tak, że jest strasznie dużo takich momentów, które mogą nam dać negatywne doświadczenie. Mówię o samej pracy, nie mówię o konkretnej firmie, nie mówię o konkretnej branży, tylko mówię o tym doświadczeniu pracy w korporacji. Że to jest, że to jest, wiesz, odczłowieczenie, że to jest praca, wiesz, w jakichś dziwnych godzinach, wiesz, że to jest ścisk, korki, ten mordor, no nie? To jest to wszystko, co się... No i oczywiście praca za pieniądze, które nie są adekwatne, kiedy w kontekście mamy, nie wiem, pracowników wyższego szczebla, którzy zarabiają dużo, dużo więcej.
Plus jeszcze taki ostracyzm, że każdemu łatwo jest nazwać cię korposzczurem, właśnie zciśnieniowanym mordorowcem.
Każdemu łatwo?
W internecie chociażby, tak. Okay. Często w komentarzach pojawiało się, o, jechałem właśnie koło Służewia i tam, nie wiem, dwie dziewczyny rozmawiały o tym, co zamówić z Zalando i tylko konsumpcjonizm i praca w korporacji. Wiesz, jakby to bardzo łatwo przychodzą tego typu komentarze. No tak. Gdzie to...
A czyli ty się nie poczułeś nigdy korposzczurem w żadnej z tych firm? Bo wiesz, bo ty z definicji, gdybyśmy się nie poznali, gdybyśmy teraz nie rozmawiali, człowiek, który zajmuje się marketingiem w każdej z firm, którą wymieniłeś po drodze, brzmisz jak, no może poza tym Revolutem, który jest bardziej jeszcze pojmowany jako startup, powiedziałbym, że jesteś człowiekiem w 100% korporacji.
Ja się zajmowałem po prostu biznesem, tak? I jakby to mnie zawsze ciekawiło, to zaciekawili mnie ludzie, tak? I to ci daje narzędzia, żeby ich lepiej zrozumieć i odpowiedzieć na te potrzeby. Bo w momencie, w którym prowadzisz jakiś bardzo mały biznes, to często masz, wiesz, wybiórczość jego, tak? Jeżeli byśmy otworzyli tutaj żabkę na rogu, to byśmy mieli sąsiadów, którzy przychodzą do tej żabki i robili dobrą robotę, sprzedając im produkty, ale nie wiem, czy to było coś, to by było coś, co mnie fascynowało, tak? Jak nagle patrzysz na trendy, jak się zmieniają społeczeństwa, no bo masz do tego dostęp i też widzisz to i starasz się na to odpowiadać, no to jest w jakiś sposób fascynujące, tak? Jeżeli jesteś w stanie sprawić, że nagle ludzie wsiadają do obcych ludzi do samochodów i jadą z nimi gdzieś. Wyobraź sobie to 10 lat temu, tak? No to pewnie niemożliwe, tak? Jeżeli jesteś w stanie sprawić, że ludzie nie boją się wydawać za granicą pieniędzy. Moja mama jest super przykładem, tak? Ona nagle zaczęła używać Revoluta i będąc za granicą, moment, w którym ona płaci kartą i zawsze się zastanawia, czy będzie dobre przewaltowanie, ile tak naprawdę wyda pieniędzy. Przelicza to w głowie, dzisiaj płaci, dostaje pusza i od razu wie, ile zapłaciła w restauracji, to jej daje duży komfort i duże bezpieczeństwo.
Okej.
To naprawdę zmieniło sposób, w jaki, wiesz, ona zarządza swoimi finansami.
Czyli widzisz, bo jak zacząłeś mówić o Uberze, ja mam z Uberem zgrzyt. W sensie on się tam zmienia na przestrzeni lat, ale ja mam z pewnym z Uberem zgrzyt, który jest związany z tym, że jest to firma jako nie jedyna, jedna z wielu, które jako, że są osadzone w pewnym kraju, a funkcjonują w wielu krajach, no to ma swoje problemy związane z odprowadzaniem podatków, z adaptacją na rynkach lokalnych i tak dalej. No i Uber jest chyba jednym z najbardziej flagowych przykładów. Tak, w sensie Google ma też swoje za uszami, Apple ma swoje za uszami i większość tych firm, które są, można powiedzieć, bardzo, które mają swoje korzenie bardzo technologiczne gdzieś tam w Dolinie Krzemowej, jak zwał, tak zwał, nawet w przybliżeniu, to są firmy, które przegoniły prawodawstwo. Bardzo często.
One po prostu... Albo poszły w bok od prawodawstwa.
Albo poszły w bok od prawodawstwa i przez to no, trudno się dziwić, że firmy konkurencyjne mają z nimi ogromny problem. No, Uber jest tak, jak mówię, Uber wydaje mi się sztandarowym absolutnie przykładem, bo tak wiele rynków, na których on miał problem, to chyba mało która aplikacja miewała tak pod górkę.
To prawda.
Dla mnie, kiedy ty mówisz, jeszcze tylko dokończę, więc kiedy ty mówisz, że to jest sytuacja, w której ktoś wsiada komuś obcemu do samochodu, no wiesz, jakby to jest tylko tak pozytywna strona, nie? Którą ja oczywiście doceniam i rozumiem.
Jasne. Wiesz, nie chcę komentować Ubera, tam nie pracujesz dość długo, tak jak mówiliśmy, sytuacja jest dość dynamiczna i wiele dobrych rzeczy na pewno tam się dzieje. W kontekście samego biznesu i w kontekście jakby, wiesz, jego etyki, to na koniec zawsze będzie historia pod tytułem, że to, z czego są rozliczani ci, którzy pracują w biznesach, to zazwyczaj z konkretnych celów, które są nałożone. Tak? I możemy walczyć z tym systemem, ale ten cel zazwyczaj to jest zwiększenie wartości spółki, jej wyceny na giełdzie, jeżeli jest na giełdzie, tak? Albo dojście do poziomu giełdy, albo zwiększenie zysku, który jest. Tak? No i to są cele, w ramach których moim zdaniem dużo firm stara się działać etycznie, ale w ramach prawa, tak? I te podatki na pewno są jakimś wyzwaniem takim generalnie całej branży i to nie tylko technologicznej, ale to też korporacji w kontekście tego, że płacą tak, jak one działają dzisiaj w ramach prawa.
W ramach prawa.
No wiesz, no jakby to... Byś więcej w ogóle poczytał trochę o systemie podatkowym i na przykład, nie wiem, zobaczył case Irlandii i tego, jak to działa w ramach Unii Europejskiej, no to też jakby to nie jest tak, że jest jednolity front.
Ale ja nie mówię, że jest jednolity front. Ja mówię właśnie, że tych odcieni szarości jest wystarczająco dużo, żeby to działało i było w granicach prawa, a jednocześnie, że można było się zastanawiać nad tym, czy naprawdę tak powinno być. Bo jeszcze dla mnie samo prawo to jest jedno, to jakbym chciał, żeby coś wyglądało, to jest inna rzecz. Ale zostawmy to.
Jasne.
Porozmawialiśmy, znaczy opowiedziałeś trochę o sobie, o swojej oczywiście w skrócie, ścieżce kariery, która jeszcze będzie trwała i trwała, jak się domyślam.
Mam nadzieję.
No, raczej nic nie zwiastuje, żeby miało być inaczej.
Automatyzacja może ją przerwać na jakimś etapie.
No właśnie, a to mam dobrego segwaya. Automat chyba nie byłby dobrym mentorem dla młodych startupów.
Tak, tak.
A widzisz, masz przyszłość. No bo właśnie, jesteś mentorem. Jesteś mentorem tak. w programie dla startupów i chciałbym, żebyś trochę opowiedział mi o tym, z czym to się wiąże, jakby, żebyśmy poszli w stronę właśnie tych młodych startupów. Ja ci trochę takim tytułem wstępu powiem, że mieszkałem w Krakowie w latach, kiedy ta branża startupowa i Kraków zaczynał rozkwitać. Więc ja na takich spotkaniach, kawach, piwach, barcampach i różnych startupowych bywałem. Tak. Sam się w to nie zanurzyłem, natomiast trochę tego klimatu poznałem. I widzę, że teraz 2019 rok to wygląda zupełnie inaczej. Startupy są w zupełnie innych miejscach, inaczej myślą o swojej przyszłości. To nie jest... To takie już trochę żartobliwe, wiesz, kminienie o tym, jak powinna wyglądać nasza wizytówka albo strona internetowa, tylko właśnie to już jest myślenie o produkcie, o tym, jak się rozwinąć, o tym, jak pozyskać inwestora i tak dalej, i tak dalej. No ale nadal słyszałem, i to też z twoich ust w różnych wypowiedziach, że wiele polskim startupom brakuje.
To prawda. Znaczy, najpierw może zacznijmy od pozytywów.
Tak, bardzo proszę, oczywiście, że tak.
Mamy świetnych inżynierów. To na pewno w kontekście technologii.
Okay.
Tak, inżynierów w sensie tych, którzy są w stanie stworzyć aplikacje. Jedni z najlepszych na świecie i to jest bardzo duży plus w kontekście na pewno technologii. I tego, że rozwijać coś lokalnie można konkurencyjnie cenowo, a na naprawdę dobrej jakości. Tak więc to na pewno jest nasza całkiem duża przewaga. Pytanie oczywiście teraz się pojawia, na ile ci inżynierowie, jakby zlecając coś w Polsce, nie konkurujemy z firmami, które zlecają coś ze świata, wykorzystując dokładnie to samo, że można coś zrobić taniej. No ale zostaniemy na razie, żeby uproszczając, że mamy świetnych inżynierów. Mamy gen kombinowania. Taki uważam w narodzie.
Ten wschodni gen.
Tak.
Ten wschodni gen.
On jest trochę właśnie na dwie strony, bo moim zdaniem, gdyby Polacy włożyli 20% energii, którą wkładają w oszukiwanie systemu albo kombinowanie systemu w tworzenie czegoś, to byśmy byli po prostu krzemową doliną, absolutnie.
Bo... Co przez to rozumiesz? Bo to jest bardzo ciekawy wątek.
Tak. Nie znasz takich przykładów, takiego cwaniactwa, które sprawiają, że nigdy w życiu byś na to nie wpadł? Że nie wymyśliłbyś w ogóle, że tak można by coś zrobić? To gdybyśmy to skanalizowali i robili z tego pomysłu, jak coś zmienić, to mam wrażenie, żeby to by było bardzo dobrze i to się zaczyna też dziać.
Tak? Ale ty widzisz też ten gen kombinowania u ludzi, którzy zakładają swoje pierwsze firmy i robią swoje pierwsze biznesy takie technologiczne?
Ja widzę u nich gen kombinowania w kontekście tego właśnie pozytywnego kombinowania.
Okay.
To już nie jest kombinowanie pod tytułem jakby jak oszukać system, tylko jak stworzyć coś w ramach systemu, co będzie naprawdę kreatywne i w ramach możliwości, które mamy. To, co jest na pewno wyzwaniem, i to jest dużo tych wątków, ale tak najszybciej, który zawsze widzę, to wyzwaniem jest skala i to, że coś odpalonego w Polsce niekoniecznie ma łatwość tego, żeby podbić świat. I to jest jednym z moim zdaniem głównych powodów, dla którego nie mamy dzisiaj światowych startupów i firm technologicznych, które są tak łatwe. Bo mamy na przykład Bałtyki, które są tak małe, że oni od razu wiedzą, że nie mogą tam budować biznesu, bo nie nakarmią się z ilości ludzi. Tak? No, okay. Wstępnie mogą to zrobić, ale od razu często go budują po angielsku i od razu z założeniem, że muszą go skalować na Europę. Mamy biznesy typu Anglia. Tak? Czyli jeżeli odpalisz jakiś biznes w Londynie, to jak drogie jest to miasto, jak wiele jest ludzi, sprawia, że z samej marży, jeżeli będziesz zarabiał 10% na stawkach londyńskich, jesteś w stanie finansować ekspansję dalej. Tak? No bo będą pewnie już tylko tańsze miasta w Europie.
No oczywiście, masz rację. No i też w ogóle Londyn jest chyba największym zagłębiem startupowym w Europie, prawda?
Tego nie wiem. Wydaje mi się, że naturalnie tak.
Tak, naturalnie można by pomyśleć.
Naturalnie dużo się tam dzieje. No i teraz mamy Polskę, czyli miejsce, w którym możesz relatywnie tanio zbudować skalę, z której niestety często nic nie wynika. Bo jeżeli będziesz miał...
Mówisz teraz o skali Polski.
Nie, o skali biznesu. W takim sensie, że na przykład
Że łatwo jest zrobić skalę dlatego też, że Polska nie jest małym krajem?
Tak, nie jest małym krajem, nie trzeba bardzo dużych nakładów inwestycyjnych. Aha. Tak, jakbyś porównał ceny reklam, to cały czas na przykład w Polsce są dużo niższe.
Jasne.
Tak? Jakbyś chciał tą samą kampanię zrobić w Londynie albo nawet w Niemczech, to musiał być dużo więcej wydać pieniędzy.
Jasne.
Tak, więc relatywnie możesz dojść do jakiegoś etapu, tylko problem jest taki, że wtedy będziesz miał dużo niższe marże i zaczyna się taka pułapka. Tak, no bo masz biznes, który jest dość mocno lokalny, który nie jest ci łatwo teraz zeskalować, bo to jest zupełnie inna gra, tak? To jest zupełnie inne myślenie i to jest często zupełnie inny biznes. Mm. I on jest na jakimś poziomie, ale bardzo szybko dochodzisz do etapu, w którym zaczynają się pojawiać gracze, którzy są globalni.
Okay.
I zaczynasz z nimi konkurować. A to jest wtedy trochę starcie na zupełnie innym poziomie know-how, zupełnie innym poziomie inwestycji, inżynierów, rozwoju. Tak, i to jest często problem. Ja go często obserwuję tutaj. No, znaleźlibyśmy dość dużo przykładów, tak. Myślę, że na przykład, nie wiem, aplikacje, które pozwalały zamawiać taksówki,
no,
całkiem nieźle rozwinięte, pojawiły się w Polsce szybciej niż nawet istniał Uber.
No, tak. Wiem, że wcześniej było MyTaxi.
No, to nawet nie mówię na rynku, tak, ale w takim sensie, że
ktoś zrobił aplikację.
Tak, okay. Były.
Ale to były nasze polskie pomysły?
Wydaje mi się, że tak.
Co ty gadasz?
Tak. I wiesz, nagle nie ma z tego skali. Zostaw może transport, bo jest kontrowersyjny, ale wiele się znajdę takich przykładów, tak? No nie wiem, nasza klasa jest super przykładem. Powstało coś tutaj lokalnie, tak? I nagle
Allegro jest, który jest dobrym przykładem.
Ale Allegro ma skalę, bo oni wyszli z Polski trochę i dostali zagranicznego inwestora, zauważ. Mhm. Oni też są w Czechach, jakby kombinują, jak zrobić z tego większy biznes. Plus tam jednak e-commerce też trochę czym innym się rządzi, że nie jest tak łatwo do niego wejść. eBay próbował, nie udało się. Amazona u nas nie ma też z jakiegoś powodu. Wiesz, no pytanie jakby prawdziwym sprawdziane pewnie dla Allegro będzie, jeżeli Amazon by tak odpalił swoje operacje w Polsce na 100%. Nie? No, wtedy byśmy ich oceniali.
Tak, to też prawda. Tak. No dobrze, no ale powiedz mi jeszcze o pozytywach. W sensie powiedz mi jeszcze o tym, co dobrego my jako absolwenci uczelni, jako ludzie, którzy chcą przejść z tego statusu pracowania u kogoś na swój własny pomysł, czyli ten startup. Co jest jeszcze dobrego? W sensie co jest tym, co może zostać wykorzystane gdzieś tam w przyszłości?
Jest już absolutnie pokolenie Europejczyków w Polsce.
Co to znaczy?
Studentów, którzy studiowali często na zagranicznych uczelniach albo na polskich uczelniach, które też są dobre, wyjeżdżali za granicę, czują, mówią świetnie po angielsku, jakby rozumieją trendy, które się dzieją na świecie. Niczym się nie różnią, przynajmniej z mojej perspektywy, z takimi samymi rozmowami w innych krajach europejskich. I oni zaczynają już myśleć w zupełnie inny sposób.
Okay. Tak?
Oni mają świadomość tego, że muszą myśleć globalnie albo przynajmniej w jakiejś większej skali. Myślą o tych biznesach często, nawet niekoniecznie myślą o tym, żeby je odpalać w Polsce.
Nawet na starcie.
Tak, na starcie. I jak z nimi rozmawiasz, to widzisz, że wiesz, no to nie są obywatelami świata już bardziej, tak? Narodowość tutaj przestaje mieć tak ważne znaczenie.
Pod kątem biznesowym jestem absolutnie w stanie się z tym zgodzić, że to, że to nie ma większego znaczenia. I tak się powinno myśleć, jak robisz aplikację, to... Zwłaszcza kiedy robisz ją od razu po angielsku, to w ogóle nie ma o czym mówić. Tak.
A pod jakim kątem się nie zgadzasz?
No pod kątem tego, czy na przykład twoja aplikacja powinna płacić podatki w Polsce, jeżeli jest na polskim rynku. To jest bardzo takie, wiesz, bardzo duże uproszczenie.
Tak.
To jest temat, który często powraca.
Oczywiście.
Wiesz co, ja daję przykład ze swojego podwórka, bo tak jest zawsze najłatwiej. Mówiąc, że to co ja robię, czyli to, że pracuję na YouTubie, moja firma mogłaby być w każdym kraju ulokowana. Mogłaby być. To, że ja nadaję w tym momencie z Polski, nie ma żadnego znaczenia. Ale wybieram to, że mam firmę założoną w Polsce i płacę tu podatki. Po prostu to nie jest tak, że to jest przymus, to nie jest tak, że to jest obarczone jakąś karą.
No tak, ale widzisz, no, YouTube nie płaci podatków w Polsce, jakby w ten sposób pojmowany. Jakby na to patrząc, ja też płacę podatki w Polsce. Zatrudniamy 400 osób, od nich wszystkich płacimy podatki w Polsce.
A wiesz, ja się nie czepiam ciebie. Ja mówię a propos ogólnej zasady takiego, wiesz, zrównoważonego biznesu, który... Ja mam trochę takie podejście, jako że nie jestem startupowcem, nie jestem super techniczny, ja mam trochę takie podejście, że rośnie razem może z tym pokoleniem Europejczyków, ale bardziej globalnie nawet, tych młodych ludzi, którzy są, wiesz, przesiąknięci technologią, którzy ją dobrze kumają, którzy... To oni wiedzą, co będzie za 10 lat, no nie? Co będziesz miał w swoim telefonie, albo lepiej, jak twój telefon będzie wyglądał, no nie? Ludzie, którzy teraz zaczynają, oni, i nie jest ich wcale tak dużo, moim zdaniem, nadal, nie. W sensie tych najlepszych, nie jest, tych najlepszych nigdy nie było dużo, to na tym polega bycie najlepszym.
Rozkład normalny.
Tak. To oni będą mogli dużo mocniej wykorzystać swoją przewagę niż ludzie ze tak zwanego starego biznesu. Dlatego, że teraz, tak jak sam pokazujesz, jak pokazujesz firmami, w których pracowałeś, czy tej, w której jesteś obecnie, w Revolucie, wystarczy rok. Wiesz, żeby bardzo szybko wejść na jakiś rynek. Ponieważ produkt jest cyfrowy bardzo często. Produkt nie wymaga, wiesz, dystrybucji, paczek, sklepów fizycznych, ludzi, setek tysięcy, którzy to obsługują. To jest coś cyfrowego. Jeżeli nagle się okazuje, że trafiasz w potrzeby ludzi, to może minąć parę miesięcy i w ogóle wygrywasz na rynku lokalnym w jakimś kraju. I dla mnie to, ta potężna zaleta tego całego biznesu, to jest ogromna zaleta, jest fantastyczne. Wiąże się z takim problemem, że właśnie część ludzi, którzy, wiesz, po prostu nie powiedzą sobie, zastanówmy się, jak to zrobić w sposób zrównoważony, będą wygrywać kosztem czegoś. I to jest, wiesz, tak jak mówię, to jest coś, co mam w głowie od dłuższego czasu, myśląc o startupach. I trochę wydaje mi się, że czkawką się to może odbić za jakiś czas. Może jeszcze nie, ale za jakiś czas, jeżeli to nie będzie zrównoważone.
To jest też ciekawe, jakbyś zobaczył na trendy, które się dzieją trochę bardziej, wiesz, w zachodniej Europie. To tam na przykład jest teraz bardzo duża dyskusja o czymś, co po angielsku nazywają inclusion.
No.
Czyli tym, żeby włączać ludzi, których technologia wyklucza. Że jakby doszliśmy do tego etapu, w którym jakby technologia jest tak dostępna, że ludzie, którzy są z niej wykluczeni, mogą mieć coraz więcej problemów z normalnym życiem. Tak? Albo w egzystencji z tymi, którzy są w ramach technologii.
Tak. Wystarczy pójść do urzędu, będąc emerytem, i już dostajesz jakąś tam, wiesz, tablicę, gdzie pobierz numerek. Tych tablic jest milion. To są najprostsze rzeczy nawet, nie?
Tak. I jest duża dyskusja o tym, jak ludzi w to angażować. I jak im tą technologię udostępniać. To jest naturalny krok i myślę, że to będzie w tą stronę szło. No bo wiesz, jak pojawia się jakaś skala, to w pewnym momencie masz już tych wszystkich ludzi, którzy są mocno technologiczni, musisz wyjść poza. Więc produkty i myślenie bardziej o zrównoważonym rozwoju też w kontekście tego, kto, z kim robisz biznes i w jaki sposób, będą coraz bardziej istotne. I to też przyjdzie do Polski. Nie wiem kiedy. Mam nadzieję, że szybciej niż później. Tak jak, nie wiem, ekologia. No, ale przyjdzie. Tak? Okay. No bo to na przykład też ciekawe było w ramach tych badań, które ja robiłem kilka lat temu, to już było, tak? Ale deklaratywny trend zdrowego jedzenia był już wtedy bardzo widoczny.
Tak,
był bardzo widoczny, ale na poziomie rzeczywistej konsumpcji już było ciężko. Okay. Tak? Ludzie, jak ich zapytasz, to wszyscy jedzą zdrowo, ale jak próbujesz to zdefiniować, zobaczyć, co to jest tak naprawdę zdrowe jedzenie. Tak, to wtedy często był problem, bo wiesz, chcesz rozwijać produkty, które są coraz lepsze dla ludzi, a oni je na przykład odrzucają. I to na poziomie nawet konceptu, nie próbując.
Jasne.
Więc to wiesz, to ewoluuje powoli, ale ewoluuje. I cała nasza branża technologiczna też na pewno będzie w tym kontekście ewoluować, moim zdaniem.
No właśnie, a myślisz, że... Bo tego trendu zupełnie nie jestem w stanie, znaczy trendu, czy takiego sposobu myślenia nie jestem w stanie rozwikłać. Na pewno masz lepszy ogląd na to. Czy z krajów takich jak Polska mogą wychodzić właśnie produkty, które będą za niedługi okres pojmowane jako, wiesz, numer jeden w danej dziedzinie? W sensie wyobrażasz sobie, że w Polsce powstałby Revolut, Uber, nie wiem, no wiesz, jakaś taka jedna sztandarowa aplikacja, która nie jest produktem typu business to business, że ona gdzieś tam jest, ale tak naprawdę my nie mamy pojęcia o jej istnieniu, bo nie jest skierowana do nas. Tylko mówię o czymś takim, wiesz, namacalnym.
Wyobrażam sobie, jeżeli jakby będzie bardzo szybko pomysł na to, jak zrobić skalę.
No bo czyli wracamy do punktu pierwszego.
Wracamy znowu do skali. No bo z samej skali, wiesz, nawet jak CE odpalisz, to jakby zobaczysz CE, nasz region, to... Wiesz, no to i połączysz wszystkie miasta, to takie większe, to jest mniejsze niż jedno miasto w Chinach często. I to też nie największe. Okay. No jakby z tej perspektywy, no bo no to, jeżeli chcesz myśleć o światowych biznesach, no to musisz się zmagać ze światową skalą i ze światowym potencjałem.
Czyli nie ma sensu startup lokalny? Bo trochę tak, troszeczkę tak brzmi.
Nie, to znaczy, zależy o jakim startupie mówimy, tak? No bo może być świetnie działający lokalny startup, który nie ma jakby wielkiej ambicji tego, żeby być globalnym graczem technologicznym. Okay. Tak? To jest zupełnie inna historia. Ale jeżeli mówimy o historii, że czy jest potencjał na to, żeby w Polsce odpalić jakiś biznes, który będzie światowym liderem, no to bez ekspansji globalnej nie, moim zdaniem przynajmniej. No bo nie ma tej skali, tak?
No jasne, ale w takim razie to, co się dzieje w ramach programu mentoringowego w Polskim Funduszu Rozwoju, to jest, to, to mogą się tam spotykać takie pomysły na startupy, w sensie takie bardziej lokalne i bardziej globalne? Oba mają sens, czy właśnie to jest skierowane bardziej do takich produktów, które raczej mają podbijać świat?
Myślę, że jak najbardziej. Jakby obie historie są możliwe. Tak? To nie jest, że musisz od razu zaczynać od świata, tak? Ale musisz mieć jakby tą perspektywę. Mm. Przynajmniej w jakimś założeniu w miarę realnym czasowo.
Tak? I trzeba też pamiętać, że jeżeli mówi to człowiek, który pracuje w startupach, perspektywa realna czasowo to jest raczej rok, a nie 5 lat.
No, tak. Za
pięć no bo
lat...
nie, bo ty masz zupełnie inne pojmowanie czasu. Ja się trochę śmieję,
tak, ale 5 lat temu to była inna rzeczywistość w kontekście technologicznym. Zupełnie inna rzeczywistość.
Nie? Rozmawialiśmy zanim włączyłem kamerę, że pracowałeś w Google, ty powiedziałeś, że to już było chwilę temu. Ja pytam, kiedy? To mówisz 3 lata temu. Ja no stary, to 3 lata temu to nie było aż tak dawno temu, natomiast wiem, co masz na myśli.
Tak.
Wiem, co masz na myśli.
Naprawdę wiele się zmienia. I to bardzo szybko. Mhm. I to jest też jakby super ciekawe, że jeżeli nie jesteś tego blisko, to cię automatycznie wyklucza.
Jeżeli nie jesteś aktywnym pracownikiem, to masz na myśli?
Jeżeli nie jesteś blisko technologii, to nawet nie mówię o kwestii pracowania w technologii. W sensie...
Czyli nie jesteś zainteresowany, że nie ściągasz nowinki i tak dalej. Okay.
Tak. Cieszę się tym, że masz smartfon, którego nie używasz inaczej niż do dzwonienia. Wiesz, to jest fajne. No to pewnie byli jacyś ludzie kiedyś, którzy się cieszyli, że nie czytają.
Nie? No, jasne, że tak.
I że w ogóle tego nie ćwiczą. No ale to nie jest dalekosiężna strategia, jeżeli chcesz być na bieżąco z tym, co się zmienia.
A czujesz, że nie są inaczej. Staram się odpowiedzieć teraz za ciebie, to jest dziwne, ale nie, no przecież ty jesteś wśród ludzi, którzy na pewno właśnie tak postrzegają całą branżę. W sensie, jeżeli nie masz tam ludzi, którzy mają podejście takie do technologii na bakier, no, tylko raczej wierzą w nią. To jest bardzo moim zdaniem to jest bardzo istotny element całej tej dyskusji, że jest wiara w technologię, że jest wiara w to, że technologia poprawi nasze życie. Tylko jak? Ale...
Wiesz co, jest kilka takich dużych rzeczy. Mhm. No, oczywiście automatyzacja może poprawić. Pytanie jakby w długim terminie, na ile sprawi, że będzie jakaś część ludzi w ogóle wykluczonych z tego, że pracują. Ale wracając na ziemię do takich namacalnych, prostych przykładów, technologia wirtualnej rzeczywistości. Już dzisiaj, bo to się wszystkim kojarzy, że to będzie oglądanie, wiesz, jeżdżenie rollercoasterem po prostu w Google.
No bo do tej pory to było to.
Tak. Mhm. No ale to już kilka lat temu były produkty, które sprawiały, że ludzie, którzy mieli poparzenia tam któregoś stopnia, w momencie, w którym założyli gogle wirtualnej rzeczywistości, rzucali śnieżkami w bałwana, to odczuwali, nie pamiętam dokładnej liczby, ale chyba tam 30% mniejszy ból.
Wow.
Tak, okay. Plus jakby cała historia wirtualnej rzeczywistości dochodzi do momentu, w którym ona nie musi być idealnie taka jak rzeczywistość, ale jest w stanie oszukać twój umysł, że rzeczywiście to się wydarzyło, albo że to się dzieje. Mm-hmm. Tak, to w ogóle może zmienić wiele. Nie mówiąc już o wszczepkach i historiach, że jesteś w stanie wpływać na neurony. Pewnie to, jak się czujemy i wszystkie historie z tym związane, to też są dość mocno biologiczne i można by dojść do etapów, w którym można je stymulować. No, to idziemy w nowy wspaniały świat, Huxleya i te sprawy, to jakby dość daleko.
Ale wiesz, ale kiedy ty o tym mówisz, bo ja widzę, że ja jestem w technologii, na siłą rzeczy. Jestem na YouTubie, od wielu lat robię rzeczy, ale nie jestem super technologiczny, w sensie wiesz, nie potrafię kodować, nigdy mnie ta mechanika nie wkręciła. I czy dla takich ludzi jest też miejsce w biznesach startupowych? Pośrednio pytam cię, kto wpada na pomysły dobre? Mm-hmm. Czy to są właśnie inżynierowie, o których mówię, że są dobrzy?
Często tak.
Okay.
Często tak. Często oni wpadają na jakieś pomysły, mają od razu możliwość realizowania, ale często są ludzie, którzy widzą jakąś potrzebę. Tak. U nas nasz CEO...
I nie mieli nic wcześniej wspólnego?
Nasz CEO był traderem, on nie umie kodować, ale był w branży finansowej. Tak. Jest nasz CTO, który świetnie zna się na technologii. Takie tandemy dobrze działają w momencie, w którym się dobrze dogadują. No bo na koniec technologia nie zmienia ludzkich potrzeb. One dalej są takie same. Tak przynajmniej ja uważam.
Czyli jakbym to chciał przefrazować, chodzi o to, że ludzie mają zawsze te same potrzeby, tylko staramy się dopasować produkty do tych stałych potrzeb nowych.
Jesteś głodny, dzięki technologii możesz dzisiaj zamówić szybciej jedzenie, tak?
Zawsze będziesz głodny.
Tak, zawsze będziesz głodny. Chcesz z kimś dzisiaj porozmawiać, to technologia umożliwia ci zrobienie to na kilka sposobów. Mhm. No ale to dalej będzie moim zdaniem rozmowa.
Jasne.
Więc to się nie zmieniło. Chcesz mieć chwilę rozrywki, Kiedyś teatr był, wiesz, plebejski, tak? Do teatru się chodziło, to nie była rozrywka arystokracji, tak? I to było jakby ich jedyne pewnie możliwość, żeby coś zrobić w kontekście...
Dla rozrywki.
Wolnego czasu i rozrywki. Dzisiaj tych możliwości jest multum, ale to dalej chodzi o rozrywkę. Mhm. Tak, więc to się nie zmienia. Zmieniają się możliwości, które technologia daje. To jest fascynujące jakby w tym kontekście, że to moim zdaniem bardzo demokratyzuje dostęp. Na przykład dzisiaj jak masz internet, jesteś w stanie oglądać dokumenty z całego świata na YouTube.
To prawda, nie? Tak. Znaczy to jest oczywiście ta narracja, z którą się zgadzam.
Ile osób z tego korzysta, no ale właśnie tak. O tym mówimy w kontekście technologii i tego, że ważne jest, żeby się nią interesować i być niej blisko.
Absolutnie.
I można ją wykorzystywać...
A nie mówić, że jest befe i nas tak. Wszystkich zje.
Tak. Wykorzystywać ją w bardzo dobry sposób. Hmm.
A powiedz w kontekście startupów i tego, z czym ty miałeś doświadczenie, jak jesteśmy my jako, wiesz, absolwenci liceów, studiów, wpuszczani na ten rynek pracy? Czy to się zmienia i czy to jest dobre przygotowanie? Bo domyślam się też, że pracujesz z ludźmi z innych krajów, którzy są na podobnych tak. Stanowiskach w adekwatnych miejscach na świecie. Mhm. Jak to tam wygląda?
Ja znowu już nie
wiem. Bo ja pamiętam trochę te zajęcia jeszcze ze szkoły i ja się tak nie czułem, ale może to jest, wiesz, specyfika, nie wiem, mojego liceum czy mojego rocznika. No ja już nie jestem najmłodszy.
Tak. Wiesz, ja jestem trochę spaczony. W takim sensie, że ludzie, z którymi ja mam kontakt, często studenci, to są naprawdę dobrzy absolwenci jednych z najlepszych uczelni. I nie wiem, czy na bazie rozmów z nimi jestem w stanie zrobić próbkę taką generalną, wątpię.
Okay.
Tak? Więc oni niczym się nie różnią od tych samych osób z innych krajów, z mojej perspektywy. Mm-hmm. Tylko pytanie, na ile to jest ta grupa, która po prostu jest najlepsza, mm-hmm. a na ile rzeczywiście tam są jakieś różnice na poziomie edukacji na poszczególnych krajach. Wiesz, na pewno dzisiaj system edukacyjny nie daje ci technologicznej wiedzy i nie nadąża na tą zmianę. Tak? A z drugiej strony może ci daje te podstawy, które potrafią być niezmienne. Tak? Albo strukturę do myślenia o tych nowych kategoriach w kontekście tych rzeczy, które się nie zmieniają. Ja nie jestem taki, że to wszystko jest złe, jakby nasza edukacja jest zła.
Widzę właśnie, że to
w ogóle nie jest ta historia, no bo gdyby tak było, to nie bylibyśmy oceniani jako jeden z lepszych, no bo jakby czym stoi rozwój Polski dzisiaj w dużej mierze? Tym, że mamy świetnych ludzi, tak? Możesz ty otworzyć sobie centrum technologiczne i będziesz mógł znaleźć dużo mądrych ludzi, którzy będą naprawdę dobrymi pracownikami. Mhm. No i tu widzę rozdźwięk między tym, że z jednej strony jest dyskusja, jak złą mamy edukację, a z drugiej strony mamy tyle świetnych ludzi, to skąd oni się biorą? Wiesz, jakby wszyscy sami to nadrabiają?
No jak sobie myślę o latach 90., w sensie o takim wchodzeniu pod strzechy komputerów, internetu, no to było tak naprawdę wprowadzone przez ludzi, którzy, wiesz, usłyszeli nagle, że wow, są rzeczy, które są ciekawe i to jest komputer. Tak. Pamiętasz lata 90., to były jakieś horrendalne kwoty za komputery ludzie płacili, no nie?
Pamiętam, mój dziadek miał komputer i z nim grałem, to było fajne.
No. To były jakieś ogromne pieniądze, to były dziesiątki tysięcy złotych, które ludzie przeznaczali na to, żeby kupić sobie komputer, żeby podpiąć się do internetu i co dalej, no nie? I z tej grupy ludzi, która poświęciła pieniądze, środki na to, wyłoniła się jakaś mniejsza grupa ludzi, no bo wtedy tym bardziej nie było mowy o przygotowaniu w szkole, która poświęciła się nie tylko, żeby, nie wiem, na przykład grać i, nie wiem, przeglądać internet i używać poczty, tylko żeby spróbować stworzyć coś związanego z tą technologią. No nie? To moim zdaniem była ta pierwsza kategoria startupowców, jeżeli można tak powiedzieć. No nie? Ludzi, którzy byli od małego, mieli styczność z komputerami. Ale wydaje mi się, że to o tym powinniśmy już zapomnieć. To jest nie wiem, moja epoka. A teraz przynajmniej gdzieś ta szkoła powinna też dawać ekstra możliwość czy ekstra kopa tym samym ludziom, którzy wiemy, że już będą zainteresowani, ale żeby zrobili coś wcześniej, żeby mieli tę możliwość rozwijania swoich kompetencji jakoś na etapie już liceum przynajmniej.
Jest. No, wiesz, wydaje mi się, że to pewnie zależy od miejsca i od tego, w jakim jesteś środowisku, w jakiej jesteś szkole, ale ja nawet widzę po ilości zaproszeń, które ja dostaję na uczelnię, żeby poopowiadać o fintechu, poopowiadać o technologii. Oni się wszyscy tym naprawdę interesują.
Okay.
To nie jest tak, że...
Ale głównie technologiczne uczelnie?
Nie, biznesowe.
A, teraz biznesowe?
Nie. Tak, mam niedługo jakiś wykład na SGH-u, jakby dużo rzeczy się dzieje. Okay. I oni naprawdę są chętni tej wiedzy i słuchają. Tak, jak mówisz, to tam wszyscy słuchają. To nie jest tak, że są wyłączeni. Wręcz wiesz, no, dzisiaj jakbyś zobaczył z perspektywy takich biznesowych celebrytów i ludzi, którzy kreują narrację,
no.
to są ludzie, którzy są szefami spółek technologicznych. Więc na poziomie marzeń, tak? To dzisiaj nie myślisz sobie, że chciałbyś być właścicielem, jak tak mi się przynajmniej wydaje, tak? Być właścicielem funduszu inwestycyjnego, tylko sobie myślisz, że chciałbyś być Zuckerbergiem, tak?
Może Zuckerbergiem konkretnie to nie, no, to ale nie mówmy
o konkretnych
takim.
Osobach, tak? Że chciałbyś stworzyć po prostu startup i wiesz, cała otoczka dzisiaj tego sprawia, że automatycznie jest wow.
Tak? Że to jest cool. To tak. Są nie tylko pieniądze i możliwości, ale to jest też cool.
Tak. I dlatego tak bardzo przyciągają startupy absolwentów. Oni chcą pracować w tych miejscach, w moją perspektywę tego, że coś zmieniają, że to jest fajne.
A jak się spotykasz ze studentami na uczelniach, to też widzisz, że przychodzi pewien profil studenta, wiesz, ci, nic mi innego nie przychodzi do głowy, ci lepsi.
To ja dawno, ja już trochę mam czasu od momentu, gdy studiowałem, nie wiem, no bo ja tylko ich widzę. To tak,
no tak, ale nie jestem w stanie nie masz żadnego wrażenia, nie.
Nie jestem w stanie na bazie ich zrobić próbki, tak. Okay, nie wiem, czy to są ci lepsi, czy po prostu wszyscy tacy sałaci przyszli. No bo to jakby, to mnie nauczyły badania i wiesz, i robienie rzeczy w skali, że ciężko mi o takie hipotezy. No naturalnie by się wydawało, że tak jest. Ale czy tak jest naprawdę, tego nie wiem.
Okej. No dobrze, no i tacy studenci, załóżmy, że ci inżynierowie, w których ja absolutnie bardzo mocno wierzę, wpadają na pomysł, no nie? Wpadają na pomysł, znajdują potrzebę, która nie ma odpowiedzi obecnie na rynku, wymyślają po prostu przy piwku wymyślili apkę.
Tak.
Co się powinno wydarzyć dalej, żeby to miało szansę sukcesu?
Pewnie na początek musiałby wytrzeźwieć i jeszcze raz przemyśleć ten pomysł, jak to robią przy piwku, a to czyli żartuję. Wiesz, realne, pragmatyczne myślenie o tym, jak dojść do tego, żeby stworzyć z tego produkt. No bo często też ktoś mnie ze znajomych prosi, że właśnie jacyś jego znajomi mają taki pomysł, czy ja mógł się z nimi spotkać. Ja bardzo lubię takie spotkania, bo one są jakby super twórcze, super fajne. I to właśnie jest dobre w kontekście doświadczenia biznesowego i bycia mentorem, a nie coachem, że to nie mówisz im, że po prostu mogą sobie zwizualizować to i podbiją świat.
Ewentualnie nie zaczynasz od tego, że możecie wszystko.
Tak, tylko mówisz im o prawdziwych wyzwaniach. Tak? Jeżeli ktoś wpada na pomysł, pamiętam kiedyś taką dyskusję o tym, że chcą nagle dostarczać przesyłki w podobnym modelu, jak działa Uber, czyli klikasz, przyjeżdża, ktoś bierze przesyłkę i ją zawozi i chcieli to robić na rowerach, no to zadajesz im dwa na przykład pytania, jakby co z gabarytami, no bo one mogą być różne. A druga kwestia, jak jesteś w stanie sprawić, że jeżeli to będą dokumenty, to na przykład będą bezpieczne, tak? No bo ta usługa już jest, tak? Jakby czym chcesz być lepszy od kurierów, którzy jeżdżą dzisiaj po mieście, tak? I czym chcesz być lepszy od tych firm kurierskich? No i to są pytania, które gdzieś tam wracają. I one zawsze będą
wracać. I ty widzisz ze znajomymi, przychodzisz bardzo miło wieczorem na kawkę, to Karol chętnie się z wami spotka, oczywiście zadajesz im dwa pytania i widzisz, jak robią się coraz bardziej smutni pewnie najczęściej.
No niestety często tak jest, ale wiesz, jakby te pytania bardzo szybko będą, więc nie wiem, mój startup, z którym pracowałem w PFR-ze, bardzo ciekawie w ogóle właśnie dokładnie to, o czym ci mówiłem, wiesz, jakby absolwenci światowych uczelni, bardzo mądrzy, bądź ludzie, nie wiem, tak jak mówię, to się czuję stary, się nie czuję stary, no po prostu przedsiębiorczy startuperzy. Wiesz, i oni raczej od razu kombinowali, okej, to co możemy z tym zrobić? Wiesz, zapisywali sobie te rzeczy i myśleli jakby, jak rzeczywiście to może wpłynąć na ich biznes, żeby to zmienili. Plus jest jeszcze jedna kwestia, jakby wiesz, nie ma szkoły skalowania takiej biznesu.
Aha, jak to zrobić, żeby zrobić dobrze?
Nie, co się dzieje, jak to zaczyna działać i zaczyna się nagle rozwijać. Wyobraź sobie, że no wiesz, no my mamy 4 miliony osób, użytkowników w 4 lata w rewolucie. I nagle musisz zatrudnić, z 5 osób jest 800. To jest kolosalna zmiana. I to jest zmiana, która się dzieje bardzo, bardzo szybko. Tak byś zaczął tak naprawdę szybko rosnąć. Wiesz, jakby ciuchy ci nie pasują, tak, nie mieścisz się w
drzwiach. No bo nie jest to kategoria w ogóle takich problemów, które sobie stawiamy przed sobą.
Tak.
Potencjalnie nawet.
Tak,
no, nie? No a co będzie, jak będą miały za dużo?
One też są tak, na tyle unikalne, że to ciężko się do nich przygotować. Ale jeżeli przejdziesz tą ścieżkę raz, drugi, to możesz przynajmniej im powiedzieć o kilku problemach, tak? W kontekście tego, że jeżeli twój biznes polega na tym, że zajmują się dziś nim 4 osoby i to jesteście wy i pracując po 12 godzin obrabiacie tyle zamówień, tak, to co się wydarzy, jak będziecie mieli ich 3 razy więcej? Czy znajdziecie takich ludzi jak wy, którzy będą te zamówienia mogli obsługiwać, bo wy nie będziecie w stanie. Tak? Czy z rynku będziecie mogli mieć ludzi, którzy to będą robić i oni nie będą właścicielami startupu, którzy walczą o lepszą przyszłość i od tego, żeby kiedyś, nie wiem, mieć dobre wyjście i go sprzedać, tylko będą pracownikami na etacie u was. I wiesz, no to są takie pytania, które bardzo szybko do nich dochodzą.
I w ramach tego, czym się zajmujesz teraz w PFR-ze, to są te pytania, które zadajesz startupom, czy też, w sensie, czy to są tylko pytania, które zadajesz, czy równocześnie pracujesz nad ich...
Nie, pracuję też nad odpowiedziami. No bo to okay. Tak, no to łatwo zadać pytanie i zostawić z wątpliwością.
No nie, bo ja nie wiem, tak do końca tak. Nie wiem, jak działa mentor, no nie? Mentor nie. Przychodzi i co się dzieje dalej?
Właśnie to jest kwestia, że te pytania są bardziej, żeby zrozumieć, a później jest historia, że ja nie mam często odpowiedzi dla nich, ale mam odpowiedzi z moich biznesów i mogę im powiedzieć, jak ja to zrobiłem, tak? Z czym ja miałem problem, z czym ja miałem wyzwanie i jak nam się udało to na przykład pokonać. To zawsze dobrze podać jakieś konkretne przykłady, tak? Ale no, nie wiem, w kontekście chociażby pitchu sprzedażowego, tak? No to możesz łatwo odwrócić, że do ciebie przychodzi często dużo osób z takimi pitchami, szukając jakichś pieniędzy albo konfrontując pomysły. I mówisz im, okej, no ale zobacz, jeżeli nie będziesz prosto prowadził tej historii, to łatwo możesz stracić atencję ludzi, bo oni są zazwyczaj dość mocno zajęci.
Zwłaszcza, że to jest bardzo skondensowana forma.
Jeżeli nie będą ci super życzliwi, a w skali nigdy nie będą, to twoi bardzo bliscy przyjaciele, no to musisz walczyć o to atencję. Jeśli nie będziesz miał prostej historii, nie będziesz mówił co innego niż pokazujesz na slajdach, to umysł się gubi i ci ludzie uciekają.
Okej.
Nie, jakby proste te historie, albo żeby od razu myśleć w kontekście tego, jak chcesz na przykład zdobyć pieniądze, co z nimi zrobisz? Nie? Ile ich potrzebujesz? No bo to też jest jakby ciekawe pytanie. Chcielibyśmy inwestycje, tak, ale ile? No na przykład 200 tysięcy. I z czego to wynika? Nie? Jakby po co ci te 200 tysięcy?
Czyli dochodzisz... takie dobre argumentowanie kolejnych etapów procesu.
Tak, nagle możesz dojść do wniosku, że tak naprawdę nie potrzebujesz 200 tysięcy, tylko potrzebujesz 1 000 000 złotych, ale jest takie podejście, że poproszę o 200, no że na razie na spokojnie zrobię, ale z 200 nie osiągniesz tej skali, która sprawi, że te pieniądze rzeczywiście będą dobrze zainwestowane, tak, bo nie będzie tego zwrotu. Więc wracając jakby do całej historii PFR-u i tych mentorów, to są ludzie, którzy naprawdę pracują mocno z biznesem. I oni też mają odpowiedzi na te pytania. Nawet jeżeli nie są to odpowiedzi konkretne, to na bazie swoich doświadczeń są w stanie z tym pomóc.
Rozumiem. A czy w ogóle różni się mentalność ludzi, którzy jeszcze myślą takimi starymi kategoriami, wiesz, bycia bardzo, bardzo w cudzysłowie w takich latach 90. prywaciarzem i startupowcem? Czy jest w ogóle jakaś taka różnica? Istnieje coś takiego twoim zdaniem jeszcze w głowie, czy to jest już zatarte? Bo jeszcze pamiętam takie określenie, nie? Że w latach 90. jak ktoś był prywaciarzem, to właśnie to, o czym mówiłeś wcześniej. A to ciął gdzieś tam na podatkach, sprzedawał bez paragonu, nie? I tak dalej, tak. I tak dalej, tutaj. I dochodzimy do obecnego stanu, kiedy oczywiście poza ludźmi, którzy mają swoje małe biznesy prywatne, nietechnologiczne nawet, mamy też startupowców, którzy również są prywatnymi biznesami, czy tworzą prywatne biznesy. To jest kwestia jakiejś takiej mentalności.
Tak, taki przełom mentalny, myślę, jest też na poziomie tego, że oni mają świadomość, że nie muszą od razu zacząć zarabiać pieniędzy.
O, to bardzo ciekawe.
Bo jak odpalasz taki biznes, o którym mówisz, typu prywaciarz, no to kojarzy mi się, że zaczynasz od tego, że na dzień dobry zarabiasz pieniądze, albo w miarę szybko musisz zacząć zarabiać pieniądze i później skalujesz to do pewnego momentu swoim obrotem i nakładem pracy, później możesz dostać jakiś nakład z banku, albo ktoś wejdzie, dostaniesz jakiegoś inwestora, ale te pieniądze szybko się kończą i trzeba zacząć je zarabiać. Tak? Tutaj tych pieniędzy jest dużo więcej i one nie są po to, żebyś zarobił, wiesz, 100 tysięcy złotych w rok. Bo ten zysk nie jest nikomu potrzebny na tym wczesnym etapie, tak? No bo jak wkładasz w jakiś biznes 5 milionów złotych, to po co ci to 100 tysięcy zwrotu? To w ogóle nie jest ta gra, tak? To jest tak wysokie ryzyko tej inwestycji, że tylko duże stopy zwrotu mogą sprawić, że finalnie z tego wyjdziesz na jakiś sensowny zysk. Dlatego oni muszą walczyć na dzień dobry o zupełnie inną skalę i zupełnie inną perspektywę.
I co to znaczy ten okres, znaczy jak rozumiesz ten okres takiego właśnie bez zysku? Jak duży on może być? Ile on może trwać zwykle?
Zobaczył Amazona, to powinien dość długo. Oczywiście wiesz, to też jest jakby, jak widzisz, to jest technologia bardziej od środka, też rozumiesz, że to, że oni nie pokazują zysku, to nie znaczy, że nie mogliby go pokazywać, tylko to znowuż nie jest potrzebne, bo jest bardzo dużo pieniędzy na rynku, plus oni bardzo dużo inwestują w technologię. Jeżeli byś zobaczył rynek transportu, to ten, kto go zdefiniuje tak naprawdę długoterminowo, to ten, który zrobi pierwszy samojeżdżący samochody. I to jest gra. Tak, więc...
Nie trzeba pokazać teraz, tylko trzeba pokazać dobrze. na przykład?
No, wiesz, jak zrobisz autonomiczne samochody w sposób, który sprawi, że one naprawdę będą działały coś tak, jak dzisiaj jeżdżą samochody, tylko że bez wszystkich wypadków, które robią ludzie i błędów, no to jest taka zmiana w ogóle tej kategorii, że te wszystkie biznesy oparte na ludziach od razu odpadają. No więc o to jest na przykład gra w całej tej kategorii, a nie o to, żeby zarobić 1 000 000 złotych na następnym kwartale. Nie, oczywiście to pewnie jest możliwe, a tutaj to nie jest tak, że tej perspektywy może nigdy nie być. Ona powinna być i biznes, i mając startup, musisz myśleć o tym, jak będziesz zarabiał pieniądze. Musisz też myśleć, ja bym to nawet odwrócił na wcześniejszy etap, myśleć o tym, jak nie palić pieniędzy. Tak? Jak nie zrobić, żeby twój cały wzrost był z tego, że po prostu płacisz ludziom za to, żeby do ciebie dołączyli. Nie, no bo to nie jest strategia, która ci dużo daje, chyba że ona sprawi, że będziesz bardzo szybko się skalował i zdobędziesz pozycję lidera na rynku. I ją umocnisz. I później każdy następny gracz, który będzie chciał wejść, będzie musiał raczej konwertować niż zdobywać, co będzie dużo trudniejsze. No bo to, wiesz, nie ma prostych odpowiedzi, są konkretne przykłady, ale jeżeli masz świadomy pomysł na to, jak chcesz skalować ten biznes, to możesz działać na dzień dobry zupełnie, wiesz, w innym spektrum. Dzisiaj jako startuper niż jako prywaciarz. No bo jako prywaciarz, wiesz, no tworzysz, nie wiem, sieć restauracji, no to one muszą zarabiać dość szybko, no bo masz jakiś biznes.
Masz czynsze, masz pracowników, tak. Masz towary, musisz to oczywiście zrobić.
Nie zrobisz tam skali, tak? To, że będziesz miał je cały czas obłożone i po prostu na każdym kliencie będziesz tracił, no to bardzo szybko ta skala się skończy twoimi restauracjami, nie? Ale jak będziesz miał biznes, którego przyrost ludzi nie jeden do jednego generuje ci koszty, to w tym momencie może warto w to inwestować.
I czujesz, że też musisz takiego stylu myślenia uczyć? Czy że on już raczej jest w tych ludziach?
Jest. Okay. Z tym, którym rozmawiam, oni mają pełną świadomość tego, że trzeba rozwinąć, pracować mocno nad produktem. W momencie, gdy on już jest w miarę gotowy, to z nim wystartować. Uczyć się też od tych ludzi, którzy przychodzą tego produktu. Mm-hmm. Budować z nimi dość mocną więź, społeczność i tak rozwijać. My też tak pracujemy. Wiesz, mamy zaangażowanych użytkowników, którzy naprawdę są aktywni, oni sobie pomagają, sobie rekomendują, też do nas wracają z feedbackiem. To bardzo pomaga rozwijać biznes. Szczególnie też na tych takich wstępnych etapach. Plus jeszcze jest cała historia crowdfundingu. Możesz mieć ludzi, którzy używają twój produkt, też współfinansują.
No tak.
To nie jest temat tej dyskusji. Tak, ale jakby tych możliwości jest dużo i to jest tylko kwestia tego, na ile się odważysz z tym działać.
Ale to wszystko spina się bardzo mocno, przynajmniej jak ja to widzę, z tym, o czym mówisz od samego początku, czyli z tą naprawdę ogromną wiarą w technologię. No nie? Wiarą w to, że... Bo popatrz, z twojej perspektywy, w sensie z perspektywy człowieka, który pracuje dla firm technologicznych, to wiara w technologię wypływa dość prosto, tak? No bo pracujesz dla tych ludzi, więc musisz mieć wiarę w produkty, którymi się zajmujesz.
Wiesz, wystarczy, że latasz samolotem, musisz mieć wiarę w technologię.
Bardzo dobry przykład. Ale jednak z drugiej strony dla mnie, jako dla kogoś, kto ma wydać pieniądze, jako klient, to ta wiara w technologię musi być dużo mocniejsza. No, jak to latanie samolotem, tak?
Tak.
W sensie, jak jesteś pracownikiem Boeinga, który siedzi sobie w biurze i przewala papiery, coś tam robi, to ta wiara w technologię, oczywiście on też lata, tak? Ale jakby
Boeing jest złym przykładem.
Słucham?
Boeing też jest złym przykładem.
A to tak, swoją drogą. Ale jakby wiesz, jakby chodzi o to, że ta wiara w technologię jest nieco inna niż dla właśnie osoby, która płaci za bilet, no nie? Czyli ja kupuję to, że szybciej i wygodniej przemieszczę się z miejsca na miejsce. W ten sposób wierzę w tę technologię, nie? A ty wierzysz w rozwój taki bardziej globalny produktów, w rozwój tego, że ta technologia wpłynie na życie ludzi i oni będą chcieli dać mi pieniądze. To są dwa, ja tak czuję przynajmniej, że to są dwa rodzaje myślenia, ale oba oparte na tym samym, no nie? Na wierze w technologię, a nie na tym, że tak to streszczę, telefon jest do dzwonienia i koniec.
Nie, zgadzam się z tobą. No, wiesz, jeżeli technologia sprawi, że coś będzie tańsze i spojrzysz na to z perspektywy świata, to też jesteś w stanie zrobić bardzo dużo dobrego. Zobacz Afrykę. Tak? Jeżeli jesteś w stanie sprawić, że tam będzie lepsze życie dzięki temu, że coś zoptymalizujesz technologią, chociażby płatności są bardzo ciekawe w Afryce.
To wiem.
Bo tam jest bardzo, bardzo dużo płatności telefonem i nagle ludzie mogą w ogóle płacić, tak? I rozwiązuje im to bardzo duży problem. To widzisz to namacalnie. Tak? Zawsze są też jakieś patologie, oczywiście. Tak? chciwość to nie jest coś, co powstało 10 lat temu, to jest slogan.
10 lat temu w Polsce pod sklepem nie powstała chciwość.
Motywacje są te same zawsze od lat. Nie?
A powiedz, jak ty widzisz, bo ty i inni mentorzy, wy jesteście w PFR-ze, jesteście w tym programie, dlatego że chcecie tam być, prawda? Mhm. To nie jest element twojej pracy, to nie jest jakaś obligacja.
Nie jest. Mhm.
I często mówi się właśnie o mentorach, o ludziach, którzy przychodzą ze swoich firm i cały czas są zajęci. To nie jest też tak, że jesteście emerytami, no nie? I teraz jako emeryt przyjdę wam, powiem, jak to kiedyś było. Jesteś w ciągu, w wirze pracy, robisz cały czas to, tak, co robisz. Mhm. I znajdujesz czas na mentorowanie i to jest świetne i zastanawiam się, z czego to też wynika. Bo moja pierwsza myśl byłaby taka, że jesteś mentorem, bo albo szukasz dobrych ludzi i może ich znajdziesz tam, mhm, albo chcesz zobaczyć, jakie są trendy na tym pierwszym etapie, czyli na etapie ludzi, którzy wymyślają jakieś startupy i chcesz to zobaczyć, no nie? No i poza tym oczywiście możesz się podzielić wiedzą, ale to już jest, w sensie, no nie dajesz czegoś za darmo. Wiesz, nie dajesz swojej wiedzy za zupełne friko. Po co ty tam jesteś, Karolu, powiedz.
Nie jestem po to, żeby łapać pomysły, tak jakby oczywiste. Okay. Wiesz, to wchodząc dzisiaj na strony technologiczne, masz dostęp dość duży do pomysłów, które się, okay, pojawiają i te pomysły często też nie są aż tak unikalne, tak? Bo poza tym ja mocno wierzę w egzekucję, nie w sam pomysł. Pomysły moglibyśmy sobie teraz wymyślić 5. Tak,
ale w piwku łatwo, nie?
Tak, ale egzekucja jest kluczowa w tym wszystkim. Mhm. Dla mnie to jest moment, w którym mogę podzielić się moim doświadczeniem. Mhm. I mi też wiele osób pomogło na jakimś etapie. Mhm. Tak, bo uwierzyło we mnie i cały czas mam dużo osób, które mi pomagają i dzisiaj konsultuję moje wyzwania, które mam z ludźmi, którzy je mieli wcześniej. I no wiesz, pomagając, czujesz się lepiej. No to jest prosto też psychologia. Tak?
To bardzo, po naprawdę prostu. To jest to.
Czujesz się naprawdę lepiej, plus to są bardzo ciekawi ludzie. W jakim sensie czujesz tę energię, oni są... No. Zastanawiam się, jak użyć właściwych słów, ale jest ten taki miks ekscytacji z tym, aha, że oni rzeczywiście to robią. Bo często jest taka ekscytacja, z której niewiele wynika. Nie? Jakby bardzo często są ludzie, zróbmy coś i później to się na koniec nie udaje. Mm. A to jest ekscytacja ludzi, którzy rzeczywiście to robią i oni naprawdę, naprawdę tym żyją. I to się napędza. Tak?
Okay.
To jest bardzo ciekawe. Bo masz świadomość tego, że oni robią coś, na co się nigdy nie odważyłeś. Ja nigdy nie założyłem swojego startupu.
A chciałbyś?
Nie wiem. Okay. Ja mam ten problem, że ja widzę ograniczenia. Też dla siebie. Dość dużo. I mam świadomość tych rzeczy, o których tobie mówiłem, bo to łatwo się mówi, tak? Musisz zrobić skalę, musisz od razu myśleć globalnie i będziesz walczył z globalnymi graczami. Mm-hmm. Ja się jeszcze nie odważyłem na to, żeby założyć swój biznes. Może kiedyś się odważy, nie wiem. Na razie o tym nie myślę. Ale... Na razie jest mi dobrze w moim. Ja się też czuję, że on jest mój, bo to jest jakby ciekawe. No może, jasne, że ja nie jestem jego właścicielem, tak? Mam tym udział, ale ja się czuję tego częścią. Żyję tym. To nie jest etat.
Ale miałeś coś takiego, że przychodziły ci do głowy pomysły, chociaż no, tak wiesz, no, i obracasz się w tym świadku technologicznym. Nie wiesz, że nie miałeś coś takiego, że ktoś robi, widzisz, że jakiś produkt, aplikację, cokolwiek, i mówisz, o kurczę, blade, przywodzi mi to na myśl coś.
Tak. Miałem, każdy miał, ale siła jest w egzekucji. No, z pomysłów nic nie wynika.
Czyli po prostu jesteś bardzo, myślisz bardzo życiowo i rzeczowo o tych pomysłach ewentualnych, tak?
Tak, tak. I wiesz, i też odwagi. Może nie miałem po prostu odwagi, żeby zrobić kilka rzeczy.
Jasne. Jaki jest miks dla ciebie jako mentora, bo wydaje mi się, że powinien taki być, między właśnie tym tonowaniem, tym mówieniem o tym uważaj na to, wiesz, pomyśl o skali, dopracuj produkt, a równocześnie kopniakiem w dupsko, wiesz, ale rób to, no nie? Uważaj, ale rób. Wydaje mi się, że to jest bardzo takie trudne.
To wychodzi naturalnie, jeżeli to nie jest to tylko pytanie, ale też mówisz o rozwiązaniach. Mhm. Tak, jeżeli mówisz o tym, że jeżeli masz platformę, to musisz pamiętać o tym, że twoim głównym wyzwaniem na przykład będzie zdobycie tych ludzi, którzy będą świadczyć usługę. Bo możesz łatwo klientów nadmuchać. Tak, no bo dasz im ją za darmo, na przykład zapłacisz za pierwsze użycie. Więc tych użytkowników możesz łatwo dorzucać, ale tych usługodawców już nie. Więc na przykład na tym powinien skupić swój biznes. Tak? I widzisz wyzwania i patrz na to pragmatycznie. Właśnie w kontekście tego, że często na dzień dobry robisz to sam, nagle musisz zastąpić siebie kimś, kto to będzie robił i nie z tą samą motywacją, nie z tymi samymi możliwościami. Tak? No i wiesz, jakby dając konkretny przykład, no to jest zupełnie inna historia niż tylko podcinanie skrzydeł.
Oczywiście, że tak.
Bo to jest historia, to jest do zrobienia, ale musisz na to patrzeć inaczej, tak? No bo nie ma na przykład opcji targetowania w Google'u, nie wiem, ludzie składający origami. Tak, jeżeli twój biznes będzie polegał na tym, że wiesz, łączył tych, co chcą origami z tymi, którzy je składają. Tak, więc musisz od razu pomyśleć o tym, jak w ogóle do nich dotrzeć. Tak, i to będzie dotarcie inne i ono będzie dużo więcej kosztować. Więc jak masz założenie, że znajdziesz kogoś, kto składa origami za 5 zł reklamami, to się może nie udać. Tak? Ale jak założysz, że znajdziesz go za 100 zł, zrobisz to na przykład tym, że zatrudnisz dwóch ambasadorów, którzy będą chodzić do szkół origami i tam próbować tych ludzi zainteresować bezpośrednio tym, żeby byli na platformie, i dasz im gwarancję, to, że będą na platformie, im na przykład zaoferujesz jakiś stały dochód przez pierwsze 2 miesiące, to jesteś w stanie sprawić, że 20 osób takich będzie. Tak? I możesz wtedy, i wtedy powinieneś dopiero odpalać swój biznes i szukać klientów. Tak? No bo jeżeli ich będziesz miał, ale bez oferty, no to oni uciekną, więc stracisz podwójnie. Jak tak odwracasz tą historię, mówisz o takich rzeczach, to jest zupełnie inna historia, niż jak mówisz pod tytułem, no będzie trudno, bo ludzi nie ma.
Okej, okay, czyli to jest bardzo...
Tak ja nie jestem psychologiem, wiesz o co chodzi, jakby nie jest tak, ja nie jestem w stanie motywować w taki sposób.
Motywujesz przykładami i motywujesz, kurczę, ale to widzisz, to nie zgodziłbym się do końca, w sensie zgodzę się z tym, że nie jesteś psychologiem, tak. Bo tak można to stwierdzić, ale to jest psychologiczne, wiesz o co chodzi, w sensie jak mówisz, zobacz, musisz sprawdzić błędy i wiesz, dopiero, żeby przejść do kolejnego etapu, to też, to nie jest, wiesz, matematyka tylko, to też jest psychologiczne jednak zagranie, w sensie pragmatyczne, bo to też pokazuje nawet na przykładzie, że hej, no nie trzeba myśleć tylko emocjami, bo jak będziecie myśleć tylko emocjami, to choćbyście, no, nie wiem, jak bardzo kochali swój produkt, to się po prostu tak do końca nie uda, nie?
No, bez emocji też się nie uda. No tak, no to jest miks. No, to jest bardzo trudne wyzwanie.
Okay.
Naprawdę. I to też emocjonalnie trudne. Mm. Bo jesteś sam z tą historią często. Tak wiesz, no ty to musisz ciągnąć. Tak jak w pewnym momencie dochodzisz już w biznesie, że nie masz takiego jakby jasnego szefa, który tam z tobą jest i cały czas ci pomaga. I to tak samo jest w startupie. No, zakładasz swój biznes i nagle wiesz, no to jest twój biznes, to są twoje decyzje. Możesz się z kimś konsultować, ale na koniec
to ty podejmujesz decyzję.
Nie jesteś w stanie nikogo ryzyka
bardzo
oddać.
To lubię. Ja jestem wielkim fanem tego rozwiązania. W sensie ja od wielu lat robię rzeczy albo sam, albo w małych zespołach. I rozmawiając z różnymi, wiesz, ludźmi, znajomymi, którzy robią milion tak rzeczy, wyczuwam, że jest coś takiego u ludzi, że wiesz, fajnie byłoby mieć własną firmę, ale trochę się boję. Albo, albo z drugiej strony wolę mieć własną firmę, bo już mam dość słuchania kogoś na górze, nawet za cenę tego, że w pewnym momencie nie będę miał się z kimś, nie będę miał się z kimś skonsultować i będę musiał tę decyzję podjąć samemu. Ja jestem wielkim zwolennikiem tego rozwiązania, dlatego że nawet jak się nie uda, a zawsze się nie udaje, zawsze się w końcu coś się udaje, ale zawsze też się nie udaje, no to jednak to jest moja zasługa, a nie kogoś.
Wiesz, jaki jest problem, jak się uda. I wtedy musisz dalej podejmować te decyzje. I one mogą sprawić, że stracisz. Wtedy zaczyna być strasznie stresujące.
A jak raz ci się udało, tak?
Nie, no, jak wiesz,
jak w ogóle zacznie się udawać?
Jak zacznie się udawać i masz już biznes, który działa i te decyzje dalej są, nie, to przychodzi taki moment już takiego naprawdę stresu, z którym jak jeszcze go połączysz z dużą ilością pracy i z tym, że masz dużo ludzi, którzy w jakiś sposób są zadowoleni z ciebie, to...
A wiesz, że youtuberzy już dochodzą do tego?
No tak, no ale
to... Już powoli zaczynają mieć, zwłaszcza ci, którzy mają team odpowiedzialny za, tak, nie? Kręcenie, montaż i tak dalej. Kiedy masz już ten zespół pod sobą i jesteś już youtuberem z sukcesami, no to tak, to domyślam się, że ten poziom stresu i, wiesz, i równowaga jest inna.
Tak, podejmowanie decyzji, na których masz niewiele do stracenia, możesz wygrać, tak? To są dużo łatwiejsze błędy, nie? Ale jak nagle masz na przykład właśnie swój kanał, tak? I podejmiesz jakąś kontrowersyjną decyzję, która może sprawić, że go stracisz. To jest ten poziom stresu. Nie? I ciężko kogokolwiek o to zapytać, a nagle zaczynasz mieć coraz więcej doradców.
Okej.
To jest ten moment, no i jeszcze jak dołożę do tego dużo stresu i pracy, no to jest ciężkie. Tak, i ludzie, tego też nikt nie rozumie, to jest strasznie ciężko wytłumaczyć innym, bo masz sukces i definiujesz się tym sukcesem i ludzie chcą od ciebie tylko tego sukcesu.
A mówisz to też właśnie startupowcom? O tym, co się może wydarzyć później?
Nie, nie, nie. No to wiesz, to często za wczesny etap, tak?
Okay,
jak osiągniesz ten sukces, no bo to można wszystkim się martwić, nie? To dojdziemy do śmierci na pewnym momencie.
Co, a wiesz, jak to jest, jak masz za dużo pieniędzy w banku? To jest straszne. Nie wiem, czy sobie poradzisz. Ale my jeszcze nie mamy naszego startupu.
Tak, tak.
No. Nie, no czaję. Ja się w ogóle zastanawiałem, miałem ostatnią dyskusję z... Cholera, może z moją żoną, możliwe. Mhm. A może nie. A propos stresu w ogóle. Wiesz, a propos odporności na stres u ludzi, którzy odnieśli ten tak zwany sukces. Nie, mm-hmm. Niezależnie czy to startupy, czy jakaś inna branża. I o tym, że to przecież jest jednak twoja decyzja, że tam idziesz. Mm-hmm. I osoby, które wyjściowo nie są tak odporne na stres, po prostu tam nie pójdą. Po prostu prawdopodobnie nie będą chciały. No bo oczywiście jest jakaś część osób, która zaczyna coś robić, osiąga, nazwijmy to sukces, czy zaczyna pracować, cokolwiek. Mm-hmm. Dochodzi do pewnego momentu, kiedy ten stres jest dla nich za duży mm-hmm. i albo wtedy odpadają, albo mają problemy i ciągną dalej. No jest milion tych tak. ścieżek, które są po drodze.
Ale to praktycznie nigdy nie jest ścieżka, że wtedy dochodzą z okej, za duży stres, zamykam temat i kończę. Czasem. Ale...
Pewnie rzadko. Za dużo do stracenia, innymi słowy. Ale to, do czego wtedy w dyskusji dochodziłem, to że no jednak jednym z kluczowych elementów, dla których są ludzie, którzy odnoszą sukces, to nie tylko, że są dobrzy w swojej robocie, że wpadli na coś, mieli szczęście, że są sumienni, że pracują 20% więcej niż inni, ale bardzo ważne jest to, że są odporni na stres. I to jest, zastanawiam się bardzo mocno, czy to jest coś, czego można się nauczyć. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to jest jeden z tych małych składników, które się albo ma, albo się nie ma. Albo masz twardą dupę i wiesz, tak. nie, w pewnym momencie nie stwierdzisz, że okej, to jest za dużo, tylko po prostu pójdziesz dalej, albo po prostu jesteś w większości osób, które nie radzą sobie z ogromną ilością stresu.
Się wydaje, że jakby wiesz, ten stres jest, on kumuluje się i inaczej go możesz odreagować albo nie odreagować i wtedy gdzieś tam ci pewnie wyskoczy za jakiś czas. To jest raczej uciekanie od niego.
Okej, okay. A ty jak odreagowujesz?
Wiesz co, ja boksuję na przykład.
O, chodzisz na boks?
Tak.
Fajnie.
Tak, i sparuję. To jest dość mocne odreagowanie. Tam okay. Wtedy jesteś tylko ze swoją głową.
No.
W sensie nie masz możliwości myślenia o czymkolwiek innym niż to, że teraz jesteś na ringu.
Okej.
Okay. Sparujesz.
A długo boks?
3 lata.
Spoko. Gdzie?
W żoliborskiej szkole boksu.
Okej. Okay. Warto? Nie mam tak daleko. Nie mam za daleko na Żoliborz. Bo chodzi mi ten boks cały gdzieś z tyłu głowy, tylko wiem, że to nie można chodzić na pół gwizdka na boks.
Tak. Proces uczenia boksu jest trudny. Dla mnie przynajmniej był trudny.
Bo właśnie.
Możesz mieć talent. Którego załóżmy, że nie mamy, bo będzie łatwiej.
Ja nie mam, na bank. Nie.
Szczególnie, że to wiesz, jest już nie ten wiek, więc to wiesz, to ciało, te ruchy nie są naturalne. Mm-hmm. Plus jest bardzo dużo wytrzymałości, koordynacji, takiej fizycznej. I do tego jeszcze dochodzi psychika. Jeden z trudniejszych sportów. I tam to, co jest też wyzwaniem, oczywiście to ja, wiesz, ja nie robię walk bokserskich i nikt nie zrobię.
Jasne,
nie o to chodzi, ale no, jak masz gorszy dzień, jesteś piłkarzem, to tam się przebiegasz, nie strzelisz bramki.
Masz resztę drużyny.
Tak, ale jak masz gorszy dzień, jesteś pieściarzem i masz walkę i ona ci nie pójdzie, to mówię o zawodowych pieściarzach, no to wiesz, to się źle kończy. To jakby to wyobraź sobie ten poziom stresu, ale to też pokazuje fajnie, że jak wiesz, jakby tam nie ma planu B. Nie ma tam, że jest inna opcja. Musisz teraz dać się wszystko i to trochę tak często jest też w biznesie, mam wrażenie. Nie możesz cały czas myśleć o tym, że gdzieś jest jakiś inny plan. Także jakby każdy stres i każdy moment, w którym jest ciężko, to sobie myślisz, zawsze mogę zmienić pracę, zawsze mogę odejść, zawsze mogę być dive masterem w Tajlandii. No wiesz, jakby to jest ucieczka. Nie? To cię uczy, że tej ucieczki tam nie ma.
A ty w ogóle tak podchodzisz do kariery zawodowej, że wiesz, nie bierzesz pod uwagę tego takiego memowego, a może to rzucić wszystko i pojechać w Bieszczady?
Chyba za bardzo jestem uzależniony od bodźców.
Okej. Okay. No bo jest rosnąca grupa ludzi, która w ten sposób zaczyna podchodzić do rzeczy, które robią. W sensie robię, a jak nie, to po prostu biorę tą kasę, którą mam, nie wiem, kupuję Airbnb i wyjeżdżam do Tajlandii i elo. Airbnb mnie będzie utrzymywać.
Jest to jakiś pomysł, ale... No właśnie, bo pytanie, czy twoja motywacja jest finansowa tego, co robisz?
A ty jaką masz?
Ja nie do końca mam finansowo, przynajmniej tak mi się wydaje. Oczywiście pieniądze są fajne z tego, ale bardziej chcesz robić rzeczy, które są ważne i które cię ciekawią i one mi nakręcają. Czy to nie jest tak, że mam jakiś cel, że sobie odłożę teraz 20 tysięcy złotych
i, no to jest super, że to mówisz.
I wtedy ucieknę? Tak, no bo jeżeli moim celem byłaby ucieczka od tego życia, to raczej bym się cały czas myślał o tym, jak to rzeczywiście zrobić. Plus znowuż, to jest, wiesz, takie moje przyszłościowe, krytyczne myślenie. Od razu sobie myślę o tym, że okej, wierzę do Tajlandii. Ja byłem parę razy w Tajlandii, to jest inny kod kulturowy, ludzi, których nie do końca rozumiem, dla których jako biały człowiek z Europy jestem turystą, który jest obcy kulturowo też. Więc mogę tam być w jakimś zaklętym kręgu po prostu właśnie tych uciekinierów, którzy są w takiej tymczasowości życia. Nagle jesteś dive masterem, to jest fajne, ale sprowadza się do tego, że co tydzień masz nowych ludzi, którzy cały czas mijają. Jest tylko taki z nich szum, a z nikim tak naprawdę nie jesteś blisko. Jest, można dość łatwo wpaść w samotność, którą musisz cały czas tuszować tym, że jesteś przecież wesoły, bo ludzie są na wakacjach.
Bo tak, bo jesteś cały czas w Tajlandii, jest fajnie słoneczko i jest
no tak, więc to może wcale nie będzie rajem.
Super, że mówisz o tym, że pieniądze nie są pierwszą motywacją, bo to jest też, ja wiem, że to jest taka, ktoś może powiedzieć, no ale oczywiście, że pieniądze nie powinny być pierwszą motywacją.
To się też łatwo mówi, jak one przestają być, wiesz, jakimś problemem egzystencjonalnym, tak? No bo jak, kurczę, zarabiasz, jak nauczyciel, moja mama jest nauczycielką, tak? Nie mówię, że jej pieniądze są pierwszą motywacją, tak? Ale to jest zupełnie inna dyskusja o pieniądzach.
No. Oczywiście, że tak.
Siłą rzeczy jesteśmy gdzieś w uprzywilejowanej części ludzi, którzy zarabiają w Polsce. No, też zobacz na dominującą pensję. Ja zawsze jestem jej świadomy. I to łatwo sobie mówić wtedy o tym, wiesz, że jesteś ponadto. Nie? No, ale w pewnym momencie no jesteś, ale to jest inna historia. To nie jest historia w takim sensie, że jeżeli twoje działania są zrobione, robisz działania po to, żeby zarabiać tylko i wyłącznie więcej pieniędzy, to bardzo szybko moim zdaniem prowadzi do frustracji. No bo nie lubisz tych rzeczy. Masz jakiś cel, który jest wirtualny i on się cały czas będzie oddalał.
Tak. Bo nigdy nie będziesz numerem jeden na świecie, tak? W sensie zawsze będzie ktoś przed tobą, zawsze będzie ktoś, kto ma więcej.
Tak, no a z drugiej strony jest historia, że rób to, co robisz, a nikt nie przepracujesz dnia w swoim życiu, to też jest moim zdaniem głupota. W takim sensie, jak będziesz robił to, co robisz, to będziesz jeszcze bardziej emocjonalnie do tego podchodził, jeszcze większy stres i żył tym cały czas i nie umiał się od tego odciąć.
Okej.
Okay. To jest ciężkie.
Jest jeszcze, tak mi się wydaje, że rosnąca grupa ludzi... Ciekawe, czy ktoś, kto się wkręca w startup, może pasować do takiego klucza, powiedzmy, roboczo. To jest grupa ludzi, którzy chcą teraz, będąc w wieku najbardziej produktywnym, wiesz, 20 parę, po studiach do 40, powiedzmy, cisnąć, nie? Cisnąć ile wlezie. Teraz jest praca, teraz nie ma wakacji, teraz jest po prostu primo oszczędzanie, dwa, po prostu praca, niezależnie w jakiej działce. Tak. Bo wtedy, jak będę miał 45, 50, to będę miał X, ten wymarzony na koncie, i wtedy elo. I z tym się też, ja się przynajmniej nie mogę pod tym podpisać. W sensie nie rozumiem tego. To nie jest, nie twierdzę, że to jest złe czy bez sensu, ale nie rozumiem tego.
Ciężko taką motywacją przede wszystkim dojść do tych pieniędzy. To jest główny problem, to jest pierwsza jakby rzecz, tak? No bo one tak się nie pojawiały zazwyczaj znikąd.
No nie, no to masz ten czas, żeby to
zrobić. Jeżeli bardzo szybko jakby odpuszczasz i to jest twoja motywacja, jakby motywacją jest koniec, tak? No to jest dyskusja jakby jak do nich dochodzisz. Nie? Jeżeli dochodzisz do nich w sposób jakiś, który cię męczy moralnie, no to może to będzie wtedy działać. Jeżeli tak nie jest, to nie, moi znajomi, którzy mają taką sytuację, żaden z nich nie przestał pracować. Większość z nich pracuje raczej.
A, że założyli dużo. Sobie taki plan i...
Nie, jakby mają taką możliwość.
A.
Tak, jakby wręcz mam wrażenie, że to są często ci znajomi, którzy pracują najwięcej. Jest też bardzo duża różnica moim zdaniem między tym, że jesteś bogaty, a jesteś bogaty i robisz ważne rzeczy.
Absolutnie.
Bo bycie bogatym, no jakby do czego się sprowadzi? Poza tym, o jakim poziomie bogactwa musisz myśleć, żeby móc mieć widowiskowe życie takie kompletnie, żeś mógł zabrać wszystkich znajomych i pojechać na swoją wyspę. Nawet jak to możesz zrobić, jakby, no to ile czasu jesteś w stanie to robić? Nie? Później wracasz do tego, że tam, no to też jest pewnie prosta psychologia, ale że wiesz, no trzeba coś robić.
Absolutnie się zgadzam. Ja bardzo chcę mieć taką sytuację, wiesz, życiowo-zdrowotną, zawodową, żebym naprawdę bardzo, bardzo długo w ogóle nie myślał o czymś takim jak emerytura, no nie? To jest moim zdaniem idealna sytuacja, że ja mam, wiesz, 70 lat i ja nie myślę o tym, czy prawie 70 lat, nie myślę o tym, wow, za rok przechodzę na emeryturę, tylko myślę, no, zaczyna się emerytura. Dobrze, że mogę dalej robić to, co robię, bo lubię to robić. Okay. I nie chcę tego sprowadzić do tego prostego coachingu, o którym mówiłeś wcześniej, że wiesz, rób to, co lubisz. I, bo to nie o to chodzi. Chodzi o właśnie to, co też bardzo fajnie wypunktowałeś, czyli o sens, cel i to, że robisz coś, co po prostu ma znaczenie, tak?
Plus rzeczy, które cię stresują, sprawiają, że masz później satysfakcję, że ci się udało je zrobić.
Tak myślisz? Im większy stres, tym większa nagroda?
Nie, to rozumiem? Nie. W takim sensie, że jak wychodzisz ze strefy komfortu albo masz rzeczy, które wymagają od ciebie wysiłku i ty przez to też często stresują, no to jak to się uda, to wtedy czujesz jakieś spełnienie. Jak masz taką pracę, w której jest super miękko i niewiele się dzieje, no to ja się na przykład zaczynam nudzić dość szybko.
To widać, żeby od początku tego, jak opowiadasz o tym, co robiłeś i co robisz i prawdopodobnie co będziesz robił, to widać, że jesteś nastawiony na to, w sensie masz z tego zajawkę.
Ale ja też akceptuję to, że nie wszyscy tak muszą mieć. Nie, możesz się realizować w życiu rodzinnym i twoja praca może służyć do innych celów i dalej może być świetnym pracownikiem i robić rzeczy bez ambicji na to, żeby podbić świat. Bo to też jeszcze, że taka narracja, która jest myląca dla ludzi, że wszyscy muszą mieć dokładnie takie podejście. I też bez świadomości kosztu tego podejścia.
Oczywiście.
No bo ten koszt jest. Nie wszyscy go widzą, ale jest.
Ale na razie czujesz, że jest, znaczy na razie oczywiście życzę ci tego, ale czujesz, że jesteś cały czas na tym takim życiowym plusie, no nie?
Pewnie, że tak. No wiesz, jakby praca w rewolucji jest w ogóle bardzo ekscytująca.
Okej.
Okay. Świadomość, że zmiany, która się dzieje w finansach, bo finanse dość długo były oporne na zmianę technologiczną. Mhm. To znowuż, nie mówimy nawet o Polsce. W Polsce były nowoczesne banki, dalej są, tak, bardzo szybko. A na Zachodzie sposób, w jaki często masz kontakt z bankiem, w ogóle był archaiczny i gdzieś się to mocno zmienia. Mhm. W ogóle jest ciekawa perspektywa, jak będą wyglądać docelowo finanse. Pojawiły się jeszcze całe kryptowaluty, blockchain, jakby zaczęło się bardzo dużo dziać. Więc jak jesteś tego blisko, to też jest fascynujące. I nie chciałem teraz poruszać tematu blockchainu i kryptowalut, bo to w ogóle jest jakby oddzielne. No ale jakby zobacz Google'a, zobacz GPay. Wyobraź sobie sytuację, że nagle GPay jest globalną metodą płatności.
Że staje się standardem, jak Visa w takim sensie?
Tak. Nagle masz znakomitą większość Polaków, którzy mają telefon z Androidem i możesz im po prostu wysłać tam pieniądze. Wiesz, jakby to nie jest...
No, ale to jest, jesteśmy na drodze do tego.
To nie jest jakaś wielka futurologia. Jakbyś zobaczył sobie, co się dzieje w Chinach.
No.
Tam dzieci jak kupują cukierki, jest taki filmik, jak dziecko kupuje cukierek, bierze smartwatcha, przesuwa kod QR i pokazuje kod QR sprzedawczyni i kupuje cukierki. Tam praktycznie wszędzie można płacić kodami QR.
Okej. Okay.
No, oczywiście możemy tam dojść zaraz do historii tam rządu Chin i innych tematów, tak? Ale jakby sama technologia i sposób zmiany, no możesz w ogóle dość mocno predefiniować. A jeszcze jak będą szczepki, wiesz, mógł.
Jezu, jak ty to mówisz, to prawie jakbyś już chciał, żeby już były.
No pewnie, no, że to wiesz. Tak.
Tak, a jak, to dobra, a jak podchodzisz do tych wszystkich ludzi, którzy mają wątpliwości, do wątpliwości związanych z prywatnością, wiesz, z tym, jak to się nazywa, social scorem, jak zwał, tak zwał, z tym wszystkim, co siłą rzeczy będzie się wiązało z adaptacją technologii jeszcze mocniejszą w naszym życiu, tak? Bo wiemy, że to jest tylko jeden kierunek i ja absolutnie... Tak. No chyba, że właśnie wyjedziesz do Tajlandii i będziesz robił coś tam. Ja bez kompa, spoko. Możesz to zrobić.
Tak.
Ale dla zdecydowanej większości z nas, tych, co chcą i tych, co tego nie chcą, technologia będzie coraz bardziej dostępna. I te wszczepki, o których powiedziałeś z uśmiechem, mogą nastąpić, nie?
Ja cały czas widzę więcej zalet tego niż wad, tak? No bo wady oczywiście też są. I prywatność jest na pewno dużą dyskusją, ale ona się zaczęła dziać. I są regulacje, które idą w kierunku zwiększenia dostępu do swoich danych, prywatności. Więc ja raczej widzę tą historię, że to zaczął być temat. Bo jeszcze niedawno tego tematu w ogóle nie było.
No jasne.
I tam można było po prostu zbierać wszystkie dane i po prostu nikt nie miał świadomości. Bo to nie jest tak, że się zmieniło przez ostatnie 2 lata coś w kontekście danych. Zmieniła się świadomość.
Tak.
Więc to idzie raczej w tym kontekście w lepszym kierunku niż było jeszcze kilka lat temu.
A myślisz, że to będzie taka gra właśnie Zrównoważona to jest takie też ciężkie słowo. Bo popatrz, jak ja to rozumiem. Jak czytam newsy o właśnie chipach, które można było wszczepić jeszcze testowo w różnych firmach, a to się pojawia, no nie? Tak. Że masz tutaj wszczepioną płytkę i ta płytka daje ci benefity w postaci. Wchodzisz i wychodzisz z firmy, nie potrzebujesz karty. Masz ją zatankowaną pieniędzmi, jakąś tam walutą, która jest w ramach firmy. Włączasz, wyłączasz komputer i tak dalej, i tak dalej. Masz na niej, nie wiem, kartę wejścia na siłownię. I to jest tyle? I jej w ogóle nie czujesz i ona nie istnieje. Minusami są rzeczy, które się z tym wiążą, czyli szef wie dokładnie, ile pracowałeś, jesteś bardziej, możesz być bardziej śledzony w czasie rzeczywistym i tak dalej, i tak dalej. I co się okazuje w takiej sytuacji, w tych firmach, gdzie były programy pilotażowe? Większość osób mówiła, no proste, że chcę. Za tą przysłowiową darmową kawę, no nie? No oczywiście, że chcę. I dla mnie to jest to, co będzie nas definiowało tak globalnie, nie? Ten postęp technologii, że po prostu ludzie powiedzą, no jasne, że chcemy. Tylko mogą się zorientować za późno. Tak, wiesz, no przykład globalny to jest Facebook, który jeszcze też nie jest zorientowany, znaczy nie ma odwrotu od niego.
Tak.
Jasno powiedzianego, no nie? Ale to za późno ktoś powiedział, halo. No dobrze, nie przeczytaliśmy regulaminu Facebooka. No nikt nie przeczytał, nikt nie ma, nie ma ludzi, tak, którzy przeczytali. No ale kurczę, no, trochę przegięliście, nie? Wiesz, że ten moment ekscytacji, ten startup, który daje ci benefit w postaci, znaczy wiele benefitów i za bardzo małym kosztem,
tak.
To jest coś, to jest bardzo słodki cukierek, a dopiero później się może okazać, że on nam, wiesz, zepsuł zęby. Ale to może być już dużo, dużo później, kiedy coś jest standardem. Tak to czuję. Dlatego te regulacje i ci ludzie, którzy myślą do przodu i oni może trochę za bardzo krzyczą na początku, są bardzo potrzebni.
Ja się zgadzam z tym. Jakby w ogóle mam wrażenie, że wszyscy dzisiaj mówią o tym, że ważne, żeby były regulacje, żeby to dość mocno zdefiniować już na samym początku. Teraz jest duża dyskusja odnośnie sztucznej inteligencji, jak ona powinna być uregulowana. No tylko znowuż mamy idealizm i pragmatyzm. I jakbyś chciał uregulować cały świat.
No nie ma takiej
opcji. Nie ma takiej opcji, a ten, kto będzie miał przewagę związaną ze sztuczną inteligencją technologiczną, jest w stanie go zdominować. Więc jakby patrząc jeszcze bardziej perspektywicznie. To może być tak, że jeśli sam się uregulujesz w sposób, który zablokuje ci ten rozwój, to rozwinie się ktoś inny i nagle...
Który będzie miał w nosie regulacje.
Będzie miał w nosie regulacje i nagle on cię zdominuje w sposób, który pogwałci twoje wszystkie prawa, na których ci zależało. Wiesz, no,
nie można, tak. Nie można hamować samego siebie.
Jaka dyskusja? No, to powinno się rozwijać oczywiście w jakiś skatalizowany sposób. Tak uważam. A to jest super ciężkie. I to jest gra, w której wszyscy... No to jest to samo wyzwanie z ekologią. To jest drugie największe wyzwanie, podejrzewam, dzisiaj. Jeśli tak bym miał patrzeć przyszłościowo.
Żeby iść do przodu, ale nie robić tego tak, niszcząc planetę?
Tak. Nie, no jakby wiesz, no, patrząc, ile ludzi jest na świecie, ile będzie za 20-30 lat, globalne ocieplenie i sposób, w jaki ono wpływa na świat, no to wiesz, no jest duża szansa, że będą niepokoje społeczne z tym związane. I te dwie rzeczy, jak ze sobą połączysz, czy połączysz automatykę i to, że ludzie nie będą mieli pracy, jakaś część z nich, to mogą być akurat podobne historie. Tak, że tu będziesz miał niepokoje społeczne na poziomie wykluczenia zawodowego, będziesz miał niepokoje społeczne związane z ekologią w innych częściach świata. Będzie dość dużo ludzi, którzy będą źli na świat.
Źli na świat?
No,
nie. Powiedziałbym, że będą źli na innych ludzi.
No tak, no to spłyciłem, no, ale jak wiemy do czego to dąży i to będą pewnie dość duże wyzwania.
Okay. A jakie są twoje zapatrywania? W sensie jesteś teraz w rewolucji, teraz mówię o tobie jako o Karol Sodaju, w sensie jaki masz plan? Jesteś w rewolucji, domyślam się, że powiesz, że masz zamiar tu pracować jeszcze jakiś czas, ale wiesz, jak wygląda twoje myślenie o przyszłości tak w ogóle?
Mam pełną świadomość tego, że będę musiał się kilka razy przekwalifikować w życiu.
Masz tego świadomość.
Tak. I nie wiem, w którą stronę.
Bo na razie jesteś na poziomie pierwszej kwalifikacji cały czas, czy już mówisz, no, myślisz o drugiej?
Uciekam od marketingu już trochę takiego. No jakby nie robię kampanii i bardziej, wiesz, coraz bardziej mnie pociągają operacje, budowanie, rozwijanie biznesu właśnie od gdzieś zera i ich skalowanie. na tym wcześniejszym etapie. No wiesz, my nie wydaliśmy praktycznie nic na marketing w Revolucie, odkąd przyszedłem. Mhm. Robimy partnerstwa, tam robiliśmy jakieś małe testowe kampanie, ale nikt nie wydaliśmy takich rzeczy, jak miałem wcześniej z budżetami. Zobaczymy, czy to się zmieni. Więc albo pomijając jakby to, no, to moja kariera uczy też pokory dość mocno. Wiesz, pracowałem w wielu miejscach i te prace się kończyły. Mhm. Jakby byłem w nowych, to były nowe wyzwania. To na, co na, jakby jedynie, trochę jak żeglowanie, no jesteś sobie w stanie cel wyznaczyć, ale jak tam będziesz dopływał, to nie zależy do końca od ciebie. Ja na pewno chciałem być mocno blisko technologii, no bo i to też nie jest tak, że jestem w nich tak strasznie zakochany, po prostu uważam, że jeśli nie będę, no to to mi wykluczy. Tak. Hmm. Na jakimś etapie. Jesteśmy jeszcze dość młodzi, przynajmniej tak czuję. Mam nadzieję, że ty też.
Tak.
To więc trochę lat pracy przed nami jest, nie? No więc już dzisiaj często widzę, wiesz, na poziomie CV, które dostajemy, jeżeli ktoś nie ma żadnego doświadczenia z nowymi technologiami, to nawet nie jest kwestia, że on sobie nie jest w stanie poradzić i że on nie jest w stanie się tego dostosować. On przegrywa na dzień dobry z tymi, którzy mają. Nie, no bo tych CV przychodzi dużo, jak oczywiście masz dobre stanowisko pracy. I po prostu jakby na dzień dobry odrzucasz tę osobę, nawet nie sprawdzając tego, co on może mieć. I ja się tego zawsze bałem i tego się będę bał dalej, więc jakby w tym kierunku będę mocno szedł. Takich planów to nie jest tak, że ja sobie to planuję jakoś strasznie. W takim sensie sobie myślę, że za pół roku będzie to, za rok będzie to. No, wracam do
czy
boksu.
Nie jest trochę tak, że, czy nie jest trochę
Mike
tak,
Tyson, no. Ja tylko mogę dokończyć. No, Mike Tyson jest taki mem, który często pokazuje prezentację, że Mike Tyson mówił, że każdy ma plan, dopóki go nie uderzy pierwszy raz w twarz.
Na walkę, tak? Każdy ma plan na walkę, do pierwszego strzału. No tak.
No i to jest tak samo, no wiesz, można dużo planować, ale jak będzie, to zobaczymy.
Chciałem dołożyć tak naprawdę do tego, co powiedziałeś, bo w gruncie rzeczy się zgadzam, że pewnie doświadczenie cię nauczyło, jakbyś się teraz cofnął, nie? O 5 lat i pomyślał, czy o 3 nawet, jeszcze do pracy w Google i powiedziałbyś, za 3 lata będzie to i to wtedy. To dobrze wiesz, że nie wpadłbyś, nie ma opcji. Nie ma opcji, żebyś wpadł na to, co się dzieje teraz. I ja sobie myślę nawet jeszcze bardziej do czasów, kiedy zaczynałem robić coś na YouTube.
Jak zaczynałem Revoluta, to bym nie powiedział, że to tak by wyskoczyło. I tak się udało. Ja planowałem, że będzie 150 tysięcy. I szczerze mówiąc, się zastanawiałem, jak to będzie. W ogóle jak mówiłem ludziom, że idę do Revoluta na początku, typu, a co to w ogóle jest?
No przejście z Ubera, podejrzewam, do takiej jednak firemki, w opozycji już do wielkiej firmy, to musiało być zaskoczenie.
To nie dla była dla mnie firemka, no dla
ludzi. Ale nie, myślę o takim normalnym rozumieniu tego słowa.
Wiesz, to też właśnie w kontekście pokory. No, w Uberze mieliśmy zespół, świetnie nam szło i nagle była decyzja, że biuro się przenosi do Kijowa. Ja się nie chciałem przenieść do Kijowa. No i skończyła się moja historia z Uberem. To nie było tak, że ja już... Dzisiaj w ogóle wracę do Warszawy. Też ciekawy temat. Ale po prostu...
Co to biuro?
Tak. Teraz jakby z powrotem. No ale po prostu, wiesz, no... Miałem świadomość, że nie chcę mieszkać w Kijowie. Z względów prywatnych się przenosić. No i tyle. No i jakby koniec tej historii. No więc też są rzeczy, na których nie masz wpływu i możesz robić świetną robotę, może dobrze iść. Może być decyzja, no, która nawet też rozumiesz, tak? No bo to nie jest tak, że się obrażasz, się czujesz, że ktoś cię oszukał czy coś. No to nie jest to historia. No po prostu są różne decyzje w biznesie niezależne w ogóle od nas. Nie, może się dużo wydarzyć. Teraz Brexit jest ciekawy, przygotowujemy się na niego dość mocno.
To jest temat, którego szczerze, i będę szczery bardzo, nie mam pojęcia, co się dzieje.
Ja nie kumam
Brexitu, nie wiem, co się wydarzy, nie wiem, jakie są next stepy, czy one w ogóle jakieś są, czy nie. Zostawmy ten temat. Powiedz proszę, czy z twojego doświadczenia jako mentor jesteś w stanie wyszczególnić, może nie wiesz, konkrety, bo wiadomo, że to już były konkretne pomysły, ale choćby kierunki czy branże, którymi warto się interesować teraz w kontekście startupów? Czy wiesz, czy czujesz, że są jakieś trendy, które są bardziej, a inne są mniej? Bo jeszcze od trendu do produktu to daleko, ale mimo wszystko.
Wiesz co, no jakby od zawsze się mówi o tym, że wszystko musi być w telefonie. Jest rok mobile chyba od 5 lat pod rząd.
Nie,
wiesz,
o mój nie drogi, co? Nie mówię, to od 10 lekko.
Od 10, dokładnie.
Lekko. Od pierwszego iPhone'a.
Ja nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie. Jakby zbyt pokorny jestem do tych zmian, które się dzieją, że żeby teraz być wizjonerem i mówić o trendach. Na pewno założenie pod tytułem, że musisz być w telefonie. Mhm. I to jest kluczowe, po pierwsze. Musisz myśleć o skali, bo znowu, czy pytanie, czy jeżeli jest na coś trend, to jest dobrze, czy nie? No może są branże, które są jeszcze kompletnie nieskażone technologią i to ty możesz być tym pierwszym, który coś zrobił. I możesz zapoczątkować jakiś nowy trend. Możesz wejść do branży fintech, w której się naprawdę dużo dzieje już od X czasu, tak? Jeżeli byś chciał nagle, wiesz, robić nowe Airbnb, może jest jakiś pomysł na to. Może możesz w jakiejś niszy coś zbudować, albo możesz zrobić coś lepiej. No to zawsze są specyficzne przypadki. Jakby. Na pewno mobile.
Na pewno mobile.
Tak, jeżeli chcesz, żeby mieć coś, co nie jest mobilne, no to sobie odpuść.
Jasne. W badaniu, które czytałem, czy właściwie ankiecie, dla osób, które są w startupach, na pierwszym miejscu w kategorii tego, co potrzebują, wypada finansowanie. No, nie? No i tutaj ten program PFR-u wchodzi na miejsce. Są mentorzy, będziecie odsiewać dobre startupy od złych, żeby te najlepsze dostały finansowanie, czyli to, czego najbardziej potrzebują. No i oczywiście po drodze, żeby otrzymały pozostałe rzeczy, które już nie są pieniędzmi, czyli właśnie mentoring, przekazanie doświadczenia, pomoc w tworzeniu struktur i tak dalej, i tak dalej. Powiedz, jak to wygląda już w praktyce? W sensie to jest tak, że zgłaszają się osoby i to można robić do 31 marca.
Tak.
I to jest pierwszy etap. I potem co się dzieje z twojej perspektywy?
Ja jestem na momencie, w którym są wybrane startupy, okay, i zostaję ich mentorem.
Rozumiem.
Więc nie chcę tutaj popełnić jakiegoś błędu w kontekście samego procesu.
Czyli z tobą się spotykają już ci, którzy zostali wybrani na wcześniejszych etapach i jakby dostają bezpośrednio dostęp do jednego z mentorów.
Tak, dokładnie. Okay. No, tak jak rozumiem, są selekcjonowane zgłoszenia i też jesteśmy podzieleni na konkretne grupy tematyczne. I też
jesteś w marketingu.
Jestem w marketingu, tak. I w kontekście tego, że mentorujemy w naszych kompetencjach.
No oczywiście, że tak.
To też fajne, to nie są ogólne mentoringi pod tytułem, że po prostu jestem mentorem.
A jak to wygląda? W sensie w praktyce te sesje to są, nie wiem, spotkania raz na jakiś czas? To jest jeden jakiś zjazd, turnus?
U mnie to wyglądało, to, wiesz, jakby wszyscy jesteśmy na tyle zajętymi ludźmi, że chyba ciężko zrobić po prostu jeden pattern, tak? Bo to bardziej jest kwestia kto, kiedy ma czas. Tak? U mnie to wyglądało tak, że mieliśmy pierwsze spotkanie, gdzie się poznaliśmy. Ja później się spotykałem z nimi, z moim startupem, którego byłem mentorem po prostu u mnie w biurze i robiliśmy sobie sesję.
Aha. Tak. Czyli pewnie każdy mentor już indywidualnie ustala w ogóle, tak, to nie jest w ramach jakiegoś większego eventu.
Dokładnie. Ja też starałem się tego nie limitować jakoś mocno czasem, bardziej rzeczami, które żebyśmy szli do przodu po prostu w poszczególnych etapach. Więc to było tak, że rozmawialiśmy, później oni przygotowywali jakieś odpowiedzi i szliśmy z tym dalej.
Okej, rozumiem. No dobrze, dziękuję ci bardzo, Karolu. Życzę powodzenia z Revolutem i w kolejnych rzeczach, które na pewno nadejdą. A do was ostatnim słowem. To, o czym rozmawialiśmy dzisiaj, jest też zaproszeniem i dla was, i może dla waszych znajomych, którzy mają startup. No już teraz muszą mieć, bo jest za późno. A dlaczego? Dlatego, że właśnie zgłoszenia do tego programu można nadsyłać do końca marca. Wszystkie linki są pod filmem na dole, więc możecie w nie klikać. Ja jeszcze raz dziękuję. Karol Sadaj.
Dzięki.
Dziękuję bardzo.